Proszę Państwa, zaczniemy naszą drugą sesję. Sesja, która ma charakter międzynarodowy, czy też bardziej dotyczy problemów Ukrainy i aktorów zewnętrznych w stosunku do dynamiki ukraińskiej i wpływ tych czynników zewnętrznych na to, co na Ukrainie miało miejsce, ma miejsce i czy też również hipotezy na temat przyszłości. Proszę Państwa, wtedy, kiedy Mao Tse-tung zdobył Chiny, wtedy było w Stanach Zjednoczonych było pytanie, które często pojawiało się, było ważnym tematem debat w Stanach Zjednoczonych. Who lost China? Kto stracił Chiny? Kto jest odpowiedzialny za to, że komuniści przejęli władzę w Chinach? Podobne pytanie, chociaż już nie było takiej intensywności, również było po dojściu Putina do władzy. Kto stracił Rosję? To znaczy, oczywiście implicyte założenie było, to jest nieporównywalny dramatyzm zmian, oczywiście, że rządy Putina były czymś jakościowo odmiennym od poprzedniego dziesięciolecia. To jest ciekawe, właściwie ja nie spotkałem pytania na to, kto stracił Ukrainę. To znaczy, że problem odpowiedzialności, oczywiście można zadawać sobie pytanie, czy w ogóle takie pytanie ma sens, ale w każdym razie problem odpowiedzialności czynników zewnętrznych prawie w ogóle się nie pojawiało i nie pojawia się i teraz. Chociaż moim zdaniem nadmiernie pesymistycznie brzmiały tutaj niektóre tony w poprzednim panelu o tym, że Zachód w ogóle nie interesuje to, co się dzieje na Ukrainie i że wszyscy są zadowoleni. Mi się wydaje, że to nie jest prawda, że większość artykułów, które się ukazuje w prasie zachodniej, wyrażają niepokój. I nawet jest pewien szok, który zresztą można spotkać i na samej Ukrainie i w Polsce, że te zmiany prowokowane wyborami i dojściem do władzy Janukowicza są bardziej dramatyczne niż tego oczekiwano. Ale to jest nasze pytanie. To znaczy nie kto stracił Ukrainy, nikt nie stracił Ukrainy. Janukowicz doszedł do władzy w wyniku demokratycznych wyborów. Nie wiemy, jaka jest przyszłość, jak daleko to się posunie, czy to się nie odwróci. Niczego nie wiemy. Natomiast pytanie o odpowiedzialność, odpowiedzialność szeroko pojętego Zachodu, nas wliczając do Zachodu, to znaczy przede wszystkim wielkich aktorów, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, ale też poszczególnych państw, jeżeli chodzi o nas, oczywiście problem polityki polskiej tutaj jest bardzo ważny. To znaczy, na ile mogliśmy zrobić więcej, żeby pomóc siłom demokratycznym wpłynąć być może na nich, co zostało zrobione, jaka była ewolucja, to znaczy, czy była tutaj ewolucja negatywna, to jest pytanie, które dla mnie jest również hipotezą, jeżeli chodzi o ewolucję wszystkich tych aktorów w stosunku do Ukrainy. No w każdym razie to są pytania, które nas tej sesji, jak rozumiem, interesują, ale oczywiście nasi paneliści mogą podejmować inne tematy i mieć oczywiście zupełnie inne poglądy. Mamy troje panelistów. Jeden, to znaczy nasz dwóch panelistów nie ma. Niestety jeden się rozchorował, to jest Kai Olaf Lang, a Marcin Wojciechowski został w wyniku problemów z samolotami, został zatrzymany na wschodzie. Mówiąc prawdę, nie pamiętam, chyba w Moskwie, nie jestem pewien, ale nie dojechał. Zgodnie z naszą tradycją, w porządku alfabetycznym, tak się niedobrze składa, że znów Polska, która zajmuje to samo miejsce, przez Olech Natiuk reprezentowano, ma pierwszy głos. Bardzo proszę, Olu. I jak przedtem nie przedstawiam, bo zakładam, że Państwo macie biogramy i wiecie, z kim będziecie Państwo mieli do czynienia. Proszę bardzo, Olu.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście ja trochę żałuję, że pozostałe osoby nie dotarły. Tym trudniejsza jest moja rola. Ona w ogóle zresztą nie jest łatwa.
Przepraszam, tu ja przerwę, tu muszę jednak powiedzieć. To znaczy, problem Zolong Natuk jest taki, że jest naukowcem.
W ogóle jest problem, tak.
Ale równocześnie jest ciągle, chociaż tylko jeszcze parę miesięcy, polską dyplomatką w Kijowie. Więc to oczywiście czyni sytuację nieco bardziej skomplikowaną. Proszę bardzo.
To znaczy, trudno mówić o tym, kto stracił Ukrainę. Rzeczywiście mnie szczególnie trudno. Alik mówi o tym, że w poprzedniej sesji dominował nadmierny pesymizm. Ja muszę przyznać się, że ja jeszcze bardziej pesymistycznie postrzegam tę sytuację. I oczywiście jestem w stanie wytłumaczyć na konkretnych przykładach, dlaczego i jakie są powody do tego, by tak pesymistycznie oceniać tę sytuację. Natomiast skupić się chciałabym nie na tym, a może nie nadmiernie na tym, czego nie zrobiono, a raczej na tym, co w tej sytuacji powinniśmy robić i to jako Polska i także jako kraj członkowski Unii Europejskiej. I zacznę od tego magicznego momentu, od 2004 roku, by w miarę szybko przejść do tych, no nie powiem recept, ale jakichś działań, które wydają mi się do podjęcia niezbędne już natychmiast. One częściowo są robione, ale nie do końca w sposób spójny i nie do końca efektywnie. Niejednokrotnie padało takie porównanie między rokiem 1989 i rokiem 2004, pomarańczowej rewolucji, aksamitnej rewolucji, upadku komunizmu i tej obudzenia ruchu obywatelskiego w Ukrainie. Wyraźnie widać było europejskie aspiracje Ukrainy w tym przełomowym momencie 2004 roku. A czego zabrakło? Zabrakło bardzo wyraźnie, ja tutaj nie będę mówić o tym, czego zabrakło po stronie ukraińskiej, bo o tym już mówili moi świetni, znakomici poprzednicy. Natomiast zabrakło wyraźnego odzewu na te ukraińskie aspiracje europejskie. I jeśli uciekać się tylko i wyłącznie do tekstów takich eseistycznych, publikowanych właśnie około roku 2004, to widać bardzo wyraźne, głębokie rozczarowanie po stronie ukraińskiej, że nie zrobiono zasadniczo nic, by stworzyć perspektywę członkostwa. I tutaj muszę się zgodzić z tezami Marcina Święcickiego sprzed roku, że właściwie trudno krajowi, który nie ma takiej perspektywy, dążyć do integracji europejskiej. Jest to po prostu zadanie awykonalne. Żaden z krajów Europy Środkowej, żaden z krajów postkomunistycznej Europy, żadnemu się to nie udało bez takiej perspektywy. Ta perspektywa dodawała nam skrzydeł, nam Polakom. I bez tej perspektywy naprawdę trudno mówić o jakichś głębszych przeobrażeniach. Druga rzecz, która zdarzyła się, to 2004 rok to jest rozszerzenie Unii. 1 maja obchodziliśmy właśnie kolejną rocznicę wejścia do Unii. 2004 rok, jesień, to początek pomarańczowej rewolucji. Co się zdarzyło dalej? Dalej zdarzyło się rozszerzenie strefy Schengen. Nie już natychmiast, nie w sposób taki gwałtowny, ale jednak się zdarzyło. Jestem pewna, że wszyscy Państwo tutaj na tej sali wiecie doskonale, jakie potworne napięcia to wywoływało w Ukrainie, jak wielkie negatywne emocje towarzyszyły temu i publicyści ukraińscy zasadniczo nie formułowali tego inaczej, aniżeli nowa żelazna kurtyna. Właściwie inaczej o tym nie mówiono. Jest to rodzaj nowej żelaznej kurtyny, jest to odgrodzenie się od nas i jest to spychanie nas w objęcia Rosji. Czy można było zrobić inaczej? Pan Marcin Święcicki w artykule, który już przywoływałam, pisał o tym, że rzeczywiście były takie szanse, że można było szybciej wprowadzić ruch przygraniczny, można było wprowadzić także zwiększoną liczbę wiz narodowych zamiast wiz szengenowskich, które dotychczas są wydawane na kilka dni, nawet osobom, które no, wydawałoby się nie powinny budzić żadnych wątpliwości, że powinny dostać zupełnie innego rodzaju wizy. I oczywiście to nie może nie budzić emocji. I budzi i to daje niesłychanie negatywne efekty. To znaczy właściwie nie ma takiego wywiadu, którego by udzielał ambasador i nie odpowiadał na pytania o wizy i dlaczego jest tak źle. Oczywiście prawda jest taka, że Polska wydaje najwięcej wiz ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, wydaje w sposób najsprawniejszy i jeśli chodzi o Ukrainę i odmów tych wiz jest naprawdę niewiele. Ale nie zmienia to faktu, jak negatywnie jest to postrzegane przez Ukraińców. Także po pomarańczowej rewolucji, po tym niesłychanym zrywie takim demokratycznym, poczuciu jakiejś wspólnoty, obrony wartości europejskich. Ja myślę, że część z Państwa już słyszy, że na ile tutaj pobrzmiewa w tym wszystkim, co mówię, styl myślenia charakterystyczny dla eseju znanego, znakomitego Milana Kundery, Zachód porwany. To uciekanie się do tej retoryki, do tych koncepcji było bardzo, bardzo wyraźne i bardzo odczuwalne właśnie wówczas w połowie minionego dziesięciolecia i przekonanie o tym, że zostaliśmy zdradzeni, mówili Ukraińcy. Nasze nadzieje zostały zawiedzione. Wydaje mi się, że to zanim zaczniemy mówić, a najpierw uderzcie się we własne piersi, należy się zastanowić nad tym, czy naprawdę nie można było zrobić więcej. Tak więc po stronie ukraińskiej bardzo często tę politykę ocenia się jako politykę zaniechania. Bardzo często spotykam się z takimi opiniami, że polityka ostatniego pięciolecia to była polityka zaniechań ze strony Unii Europejskiej przede wszystkim, ale przecież nie tylko. Taki mały, drobny przykład, który pokazuje, że są oczywiście uwarunkowania obiektywne, że są dramatyczne okoliczności i że można wszystko wytłumaczyć. Otóż dosłownie dwa tygodnie temu, 14 kwietnia miało odbyć się w Brukseli, w parlamencie, otwarcie wystawy poświęconej Holodomorowi. To otwarcie wystawy przygotowywał Instytut Pamięci Narodowej Polski i partnerzy ukraińscy, przede wszystkim Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. To miała być wspólna wystawa w języku angielskim i miała towarzyszyć prezentacja książki wydanej w języku angielskim z dokumentacją Holodomoru. Oczywistą rzeczą jest, że w tych dramatycznych okolicznościach no, tego rodzaju wystawa, no, można zrozumieć, dlaczego się nie odbyła. Nie doszło do tej wystawy. Jaka jest sekwencja wydarzeń? Otóż 27 kwietnia w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy dochodzi do dość ostrej dyskusji, ostrej wymiany zdań z udziałem delegacji rosyjskiej dotyczącej właśnie Hołodomoru. I 28 kwietnia przybywa prezydent Janukowycz, gdzie i na zgromadzenie do Strasburga, gdzie oświadcza, że Holodomor nie był ludobójstwem. Pomimo istniejącej ustawy ukraińskiej przyjętej w 2006 roku i dotychczas akurat tej ustawy jeszcze nie anulowano, tak? Więc wydaje się, że dochodzi tutaj do dość charakterystycznej sytuacji. Gdyby odbyła się ta wystawa, wyobraźmy sobie przez chwilę, że ta wystawa się odbyła 2 tygodnie wcześniej, oczywiście do tego rodzaju sytuacji by nie doszło. Możemy to nazwać polityką zaniechania? Oczywiście nie. Nie mam moralnego prawa nazywania tego polityką zaniechania. Ale no, pewna rzecz się nie wydarzyła, wobec czego inna rzecz mogła się wydarzyć. To jest oczywiście pewnego rodzaju figura, ale figura, która powinna nam uzmysłowić, że jeżeli pewne rzeczy się nie wydarzają, wówczas jest to przyzwolenie na innego rodzaju rzeczy. Wczoraj świętowano w Ukrainie Dzień Wolności Prasy. Przedstawiciel Partii Regionów, która to osoba ma być prawdopodobnie przewodniczącą Komisji do Spraw Wolności Mediów, przywołała do porządku dziennikarzy, przypominając im, że będą ponosić odpowiedzialność za nieodpowiedzialne oświadczenia polityków w Dniu Wolności Mediów. Osoba, która za chwilę być może będzie przewodniczącą Komisji do Spraw Wolności Mediów. Jakie jest oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie wolności mediów na Ukrainie? Z tym łatwo można się zapoznać, to jest na stronie z dnia 29 kwietnia. Wszystkich zainteresowanych po prostu odsyłam. By nie przedłużać takiej wyliczanki i nie podbijać tej retoryki polityki zaniechań, chciałabym przejść do części innej, to znaczy do tego, co wydaje mi się niesłychanie istotne w tej sytuacji. Oczywiście co najmniej monitoring wydarzeń, co najmniej dobra albo bardzo dobra strona czy portal internetowy, który by temu był poświęcony. To jest jedna kwestia, czy nawet nie, dwie. Bardzo przemyślana, spójna polityka stypendialna. I to zarówno polska, jak i robiona w koordynacji z Unią Europejską. Na razie mamy wewnątrz Polski pewne problemy ze skoordynowaniem tej polityki stypendialnej i także polityki związanej z wspieraniem projektów badawczych czy projektów edukacyjnych powstających dzięki tym projektom stypendialnym. Mamy rzeczywiście poważny problem z tym, by pozwalać kontynuować pewne działania we współpracy i tego rodzaju fundusz, oczywiście on istnieje, ale on jest niejako, nie powiem, że niejawny, bo to byłoby za dużo powiedziane, ale z całą pewnością nie jest spopularyzowany. Tego rodzaju fundusz istnieje, ale on jest bardzo ograniczony i powiedzmy tylko i wyłącznie do technologii jakichś tam bardzo, bardzo, bardzo specyficznych. Wreszcie kolejna kwestia to oczywiście mówiliśmy wiele o społeczeństwie obywatelskim, wspieranie tego społeczeństwa obywatelskiego. Tego rodzaju retoryka oczywiście wydaje się, że trochę już się przeżyła, ale rzeczywiście jest to niezbędne i znowu potrafię udowodnić konkretnymi przykładami, że jest istotny problem ze społeczeństwem obywatelskim w Ukrainie. I ostatnia sprawa, absolutnie nie najmniej ważna i znowu tutaj po raz kolejny, po raz trzeci odwołam się do wypowiedzi pana Marcina Święcickiego w sprawie wiz. Otóż wydaje się, że najprostszą rzeczą, jaką można zrobić, to jest stworzyć konkretną perspektywę, kiedy będzie możliwa bezwizowy ruch. A po drugie, tak dalekie zliberalizowanie polskiej polityki, by było to oczywiście zgodne z prawem, ale by nie dopuszczać do sytuacji, kiedy osoby dostają wizy kilkudniowe, bo to już jest, wydaje się, po prostu rażące, wręcz rażące. Wydaje mi się, że oczywiście, jeśli chodzi o ocenę polityki rosyjskiej, to pozostawię pozostałym panelistom. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Wachtang Kipiani, bardzo proszę.
Dziękuję panu profesor. Я дякую дуже за запрошення, оскільки на відміну від інших титулованих осіб я маю одну професію, один підпис журналіст і відповідаю не як дипломат, а саме як журналіст, як я бачу. Насправді тут більше хочеться вже полемізувати з колегами, особливо з першої панелі, які говорили, ніж говорити те, що написано в порядку денному. Але як європейець я слідуватиму власне порядку денному, але сподіваюся, що скажу і про інше. Отже, тема Європи не є популярною в українській політиці. Це є форма ритуальних таких висловів, які прийнято казати в День свободи преси, от крім оцих диких випадків, які от щойно ми бачили, прийнято казати, що свобода слова – це є запорука демократії. В день боротьби зі СНІДом прийнято казати, що це велика трагедія, якій ми будемо зараджувати. В Україні існує така ситуація, коли навіть президент Ющенко, який вважається там найбільшим європейцем з українських політиків, інституційно зробив, систематично зробив надто мало для того, щоб вважатися справді європейським політиком. Європа для України – це є бажання, але абсолютно не є інструмент для зміни ситуації в самій країні. На відміну, наприклад, від Грузії. Оскільки я грузин з походження, я можу багато речей порівнювати за останні 5 років, що робив Саакашвілі, і що не зробив Ющенко, що не зробила Тимошенко, і що не зробив і ніколи не зробить Янукович. Це система змін, які реально відчуваються громадянами, як в лапках європейські. Тобто ми думаємо, що поліція в Європі не катує громадян, не вибиває з них гроші на вулиці, не зупиняє просто так, не перевіряє паспорти, не вводить, по суті, такі елементи військового стану по вечорах у окремих містах, коли міліція забороняє там особа молодше там, 18 років виходити на вулицю. Тобто все це врегульовано законом. Але в Україні і в Росії, точніше, в Росії і в Україні, це робить поліція там, чи міліція. Значить, в Грузії поліція відбула реформу, і це є предмет гордості грузинів, що в них є така політика держави в галузі охорони прав людини. В Україні міліція – це є ганьба, яка, очевидно, ну, не є не тільки там, європейським інструментом захисту прав людини, але просто ми всі розуміємо, що з бандитами домовлятися часом легше, ніж з владою, ну, зокрема з міліцією. Це не було зроблено навіть спроби. Тобто говорити, що президент Ющенко робив європейську політику, він не робив її. Президент, кандидат в президенти Тимошенко згадувала про Європу лише тоді, коли їй треба було для роликів вигідна європейська картинка. Вона тоді їхала на засідання Європейської народної партії, ставала поруч з авторитетними людьми, робилися фотографії, знімки, потім вони робилися в агітках, які поширювалися на Західній Україні. Все. Як прем'єр-міністр, вона мала надзвичайно багато можливостей для того, щоб робити європейську політику в Україні. Вона цього не робила. Янукович – це людина, про яку найгірші слова, які ми казали до виборів, були правдою. От найгірше. От ми говорили, що він кримінальник. Так. Він хам. Так. Він втопить нас в російських обіймах. Так. Всі думали, ну за рік. Він за два місяці це зробив. Тому в цьому сенсі навіть найгірші сподівання іноді здійснюються. Тому ми знаходимося в тій ситуації, коли говорити про європейськість України просто ну, аморально, тому що це є безсенсово, це нікого не втішає. І слова Януковича про те, що все-таки сенсом європейської української політики є вступ в Європейський Союз, це є те саме ритуальне лукавство, яке прийнято казати, бо декому в Європі треба виправдати своє існування на українському напрямку. Знаєте, отримуються відповідні кошти, посади, зв'язки з Україною. От їх треба теж освоювати. І як освоюються там гранти і гроші на російському напрямку, так і треба щось робити з Україною. Очевидно, що, наприклад, для мого кола спілкування, це доволі широке коло молодих людей, в основному студентів і недавніх студентів, важливою крапкою в стосунках з нинішньою інфраструктурною такою цивілізованою Європою стали події в Грузії. Коли стало зрозуміло, що ні за яку ціну Європа не буде псувати стосунки з Російською Федерацією. Європа і НАТО. Європа, Євросоюз і НАТО. Тобто може бути форма співпраці, якщо Росія буде не проти. І чин президента Качинського і деяких інших східноєвропейських президентів, які зробили, я думаю, в порушення всіх писаних і неписаних правил свій похід на Тбілісі, ну, це великою мірою було сприйнято як велика вдячність і підтримка не тільки Грузії, але й Україні. І ми так думали, ну не дай Біг би щось було подібне, ми точно знали, що цей президент і ці президенти будуть тут. Але ми точно знали, що ті люди, які визначають політику Європейського Союзу, ті монстри, ну великі країни, гранди, точніше, там Франція, Німеччина, Італія і так далі, ніколи цього не зроблять. І це реальність. І з цією реальністю ми мусимо жити, бо апелюючи до людей, що от ми маємо сказати, от як, ми маємо жити як хто. У Польщі був приклад жити як західні сусіди. Ми хочемо жити, ну я особисто, як живете ви. Ну не в побутовому смислі, а в інтелектуальному. Але коли я говорю з простими людьми, вони згадають оці величезні ганебні проблеми з паспортами, візами і так далі. Якщо в моєму колі небідних, освічених людей, щонайменше три людини, які мали там п'ятий чи десятий виїзд у Польщу, отримали відмови, ну це незрозуміло. Зараз американську візу отримати в рази легше, ніж європейські. Ну що це робиться? Ми ж не говоримо про приєднання до Сполучених Штатів Америки. Ми говоримо про Україну як невіддільну, невід'ємну частину європейської спільноти. Хоч поки що це не є інституційним. Ганебна річ, оце знаменита доповідь Тальявіні, яку ну, недавно презентували, коли було в її чорним по білому написано, що якщо на вас, ви маленька там, чи не дуже маленька країна, на вас напали, а цим нападником є Російська Федерація, ви а. не можете сподіватися ні на яку підтримку, і б. ви не маєте давати удар у відповідь. Це написано в цьому документі. Іншими словами, бо там написано, що в ніч з 7 на 8 постріли були зроблені з грузинського боку, але не ці постріли були причиною війни. Ну, як може жити країна далі, коли вона розуміє, що можна сподіватися тільки на себе? Якщо в Україні був би державний девіз, то він був би звучав так. Ми там, в Європі, нікому не потрібні. Це, напевно, найпопулярніше взагалі таке, така приповідка, яка стосується Європи. Тобто не йдеться про українські там інтелектуальні ресурси, про те, що ми можемо запропонувати. Ми розуміємо, що нас підтримують лише інфраструктурно, як маленьку країну, там якась є, і з нею треба підтримати стосунки. Польщі, це, конкретно Польщі, це стосується найменше. Бо очевидно, що як людина, яка має друзів, має сентименти, читає польську пресу, я бачу, як із болем, із роздратуванням часто польські владці і інтелектуали переживають за події в Україні. Але це тільки Польща. А Європа вона велика, і ми розуміємо, що консенсусні рішення ну, не здатні ні допомогти, ні, зрештою, в певний момент врятувати Україну. Ситуація з Кримом недавня має і ну, такий зовнішньополітичний європейський вимір. Одним з аргументів, чому влада мусила просто погодитись на такі принизливі домовленості з Російською Федерацією, було те, що ну добре, прийде 2017, а вони не підуть. Тоді що, воювати з ними? Тобто фактор можливого тиску на Російську Федерацію в культурний спосіб, європейський, дипломатичний спосіб тиску на Російську Федерацію виконати, взяті на себе в 97-му році, 20 років тому, там майже 20 років, зобов'язання розглядається як неможливий. І ми мусимо розуміти, що ніхто не може змусити Росію будувати базу на своїй території, ніхто не може змусити Росію покинути територію України. Відповідно, з'являється влада, яка живе в цій реальності. І ця реальність, так мовити, визначається тепер приблизно двома виборчими циклами. Бо абсолютно хамський спосіб формування коаліції, як у нас в Україні кажуть, тушками, тобто окремими депутатами, говорить про те, що цих тушок може назбирати до 300. Там залишилося там, 50 чоловік. І тоді може бути змінена Конституція. Вже зараз може бути змінений будь-який закон, наприклад, закон про вибори. Коли кажуть, давайте боротися за демократію. Демократія – це вибори. І правильно казали, що це виборча демократія, це є основа всього. Давайте уявімо собі, що завтра ця коаліція абсолютно законно приймає рішення про, наприклад, виборчий поріг у 10%. Зараз він є 3. В парламент потрапляють дві політичні партії. Партія регіонів, яка матиме 90% за цією квотою, і там якась партія, ну, наприклад, блок Тимошенко, яка буде мати 10% і вже ні на чого. Формальних претензій в жодної структури не буде, бо це абсолютно законне рішення парламенту. Щось зупинить таке рішення? Нічого не зупинить. Тому в даному випадку ідея боротьби в рамках існуючих законів з українською реальністю, з українською владою є неконструктивними. Тобто, звісно, ми кожен як громадяни свідомі будемо щось робити на своїх місцях, але це не матиме жодного впливу насправді на теперішню владу. Цю владу може змінити і засмусити щось зробити новий порядок денний. Я дуже здивований, що шановні мої колеги, які суперінтелектуали, авторитетні в країні і, очевидно, мали бути більш сміливими, ніж я, не сказали одну річ, яка вже, очевидно, обговорюється в українському інтернет-просторі, вже вийшла в друковану пресу. Ідея про дезінтеграцію України як спосіб порятунку. Ідея дезінтеграції, тобто мирного, еволюційного розходження двох частин України, або двох Україн, в дві, ну, спочатку, не знаю, конфедеративні, можливо, потім дві незалежні. Тобто я зараз не говорю про інструменти, бо це вимагає тисяч слів і там окремих дискусій. Але очевидно, що ідея оцього проєкту, який пан професор Грицак назвав «Львівською Україною», я з цим, ну, самим висловом не погоджуся, бо все-таки це є проєкт української України не в такому етнічному вимірі, а в громадянському. Бо Київ, наприклад, голосує на виборах як Львів, ну, як Галичина і як Волинь. І це говорить про те, що Київ, в принципі, відчуває себе частиною, ну, частиною столицею української України. Тоді як, наприклад, Донецьк, ну, і не кажучи вже про Сімферополь, там, чи про Одесу, це є щось окреме. яке формально, звісно, визнає українські закони, але А, ніколи їх не виконувало, і Б, українські інші закони ніколи не вимагало виконання попередніх законів. В Україні є закон про мови, але нічим не можна покарати за його невиконання. В Україні є закон про боротьбу з корупцією, але нема закону, яким можна покарати людину, яка є корупціонером. І відповідно в цій ситуації хтось має взяти на себе сміливість, внести в суспільство таку собі інфекцію. Це не сепаратизм, бо ніхто не, нема регіону, який мусить відділятись від когось. А йдеться про те, що ми мусимо прийти до усвідомлення, що попередній проєкт України, який запущений в 91-му році, в складі кордонів, сформованих радянською владою, зі своїх радянських уявлень про добро і зло, і про якісь економічні і політичні потреби, він дійшов певного кінця. Бо очевидно, що переконати донеччан в тому, що український проєкт має право на існування, український проєкт в широкому сенсі, в якому в підручнику є і радянська армія, і Бандера. Тобто не тільки Бандера, а без радянської армії. А і радянська армія, і Бандера. Вони заперечують проти цього. Я дуже часто буваю в останні роки в Донецьку і читаю місцеву пресу, так ось місцеві інтелектуали відкритим текстом кажуть, те, що говорить Табачник, як ще не міністр освіти, наш відомий теж інтелектуал, який каже про це, що галичани не українці. В луганських і донецьких газетах це звичайна формула спілкування, це не українці. Тоді, як більша частина України вважає галичан українцями, то відповідно, давайте спробуємо поговорити про це. Бо дискусія про цивілізоване розходження, я для себе так приблизно уявляю за чехословацьким зразком. Можна заперечити, що чехи і словаки – два різних народи. Але я теж можу заперечити, і це підтверджується соціологією, що українці і українці – це два різних народи. Ці народи відрізняються мовою, історичною долею, політичними інтересами, способом виробництва, що теж дуже важливо. Це люди дуже різні, які набагато, я думаю, що львів'янин і, не знаю, мешканець Польщі, громадянин Польщі є набагато ближчими в усіх сенсах, і в економічному, зокрема, ніж львів'янин і громадянин міста Донецька. І в цій реальності треба знайти можливість для дискусії, яка можливо, я не кажу, що це треба зробити, але можливо призведе до певної форми більшої, більшого розходження, ніж є тепер. Це дозволить в рамках існуючих там, це 17 областей наразі, в даний момент, створити певну європейську за політичною культурою, Україну одномовну, але національно різноманітну європейську державу, в якій будуть більше можливості стати на ноги і запропонувати ті реформи, які нагально мали бути зроблені ще 2005 року. В цьому сенсі ми, я в даному випадку кажу, але хоча я бачу, що це вже має певну підтримку от в тих спільнотах студентських середовищах, з якими я дуже багато спілкуюсь, про це треба говорити. І думаю, що ви теж мусите бути готовими до подібних дискусій, бо це боляче, звичайно, вся історія України побудована на тому, що українські герої боролися за Відсяну до Дону українську державу, а ми мусимо сказати про те, що цей проєкт нездійсненний. Якщо ми погодимось на двомовну Україну, це вже не буде та Україна, бо не буде ніякої двомовної України в Донецьку. Буде одномовна Україна з маленькою, невпливовою мовною меншиною на рівні 3-5 шкіл, в якій якісь українці будуть ходити в шароварах, як ходять в кіпах євреї, як співають грецьких пісень, не знаючи грецької мови, місцеві греки. Тобто на рівні національної меншини. В Криму українці були і є упосліджуваною національною меншиною. Це правда. І жодна влада українська, ні Кучма з Кравчуком, ні Ющенко, аж нічого не зробили, щоб цю ситуацію змінити. Відповідно, чи ми можемо йти далі з цими виригами на ногах? Це питання. І, так мовити, щоб далі не йти, просто я скажу про одну дуже цікаву річ, яка в Україні викликала резонанс, але вона теж визначає спосіб західного погляду на Україну. В свіжому номері, який зараз є в продажу, американського журналу Time опубліковано список 100 найбільших інтелектуалів світу. Там є 4 частини – лідери, герої, митці, артисти і філософи, або там thinkers, тобто інтелектуали, мислителі. І в цьому списку є один українець. Це взагалі другий українець за історією всіх рейтингів, який потрапив. Першим був Ющенко в 2005 році як лідер. Ну, це зрозуміло. Це за результатами революції. Зараз, от буквально два дні тому, в цьому списку з'являється Віктор Пінчук. Український олігарх, трубний і медіамагнат, зять президента Кучми і так далі. Він є разом там з сингапурським президентом Лі Куан Ю, там з величезними видатними докторами, які роблять щось в галузі раку. Ну, тобто це ряд людей, до яких в мене, звісно, немає жодних претензій. Але я розумію, чому там є Пінчук. Та це є єдина людина в українській владі, у вищій владі, скажімо так, бо він входить всі, ну, всі це розуміють, в десятку найвпливовіших політиків країни, єдиний, який говорить англійською мовою. Єдиний, ні Тимошенко, ні Ющенко, ні Тігіпко, ні Янукович. Яценюк. Ну, він не входить в першу десятку української політики. От. І так далі. Тобто, це, ну, тобто я це передбачав, але це нічого не означає. Він ніхто. І вибори це показали. В нього нема проєкту. Він в своєму проєкті виходив з відновлення СРСР, але з центром в Києві. Тобто, це смішна політична постать. Про Яценюка не можна говорити всерйоз. Тому Пінчук єдиний, хто говорить англійською. Пінчук єдиний, хто робить в Україні майданчик для дискусій західних інтелектуальних про Україну, зокрема, про місце України. При всіх його, там, ми знаємо ці недоліки, він це робить. Він створює музей сучасного мистецтва, про який в цій статті, яка супроводжує цей рейтинг, написано, що це унікальний перший музей сучасного мистецтва. І в цьому сенсі, ну, ніби нас всіх це дратує і дивує вибір американців, але це цікавий погляд на Україну, що ця Україна, вона може красти гроші, вона може приватизувати за копійку мільярдні заводи, але при тому вони будуть грати в ваші правила гри. Так от, от така і Україна, я думаю, що нам, українцям, не потрібна. Я не хочу мати Україну, в якій українство визначається лише зробленими інвестиціями в привіз української еліти в Давос і американських там, чи європейських інтелектуалів в Ялту. Цього мало. Треба, щоб на каналах містера Пінчука була свобода. А канали Пінчука, наприклад, ICTV, це номер один за про Януковичівською пропагандою. В Україні зараз нема жодного вільного телеканалу. Пінчук має три. На них є повна цензура. Якщо в 2004-му був один напіввільний канал, то тепер нема жодного. На цьому вільному каналі номер 5, який став рупором революції, щойно закриті дві розмовні ток-шоу, в яких говорили інтелектуали, говорили політики, їх вже нема. В новинах вводиться цензура. Те саме, але на всіх інших каналах. Європа і всі інші мовчать. Коломойський боїться стати Ходорковським. Пінчук боїться бути Ходорковським. Ахметов боїться бути Ходорковським. І це правда. Ахметов не отримав ті призначення в уряді, в адміністрації президента і в інших речах, на які він сподівався. І в цій ситуації ми стаємо перед тим, що ми бачимо Януковича як молодого Лукашенка. Не теперішнього Лукашенка, який дозволяє собі фрондувати з Москвою, а того Лукашенка, який є російським підбрюшем, який готовий за певні економічні преференції. Але для чого преференції? Щоб модернізувати економіку? Ні. Для того, щоб годувати три категорії людей. Держчиновників, там просто, пенсіонерів і силовиків. Ці три групи, ну, тобто бюджетників, силовиків і так далі. Ці три групи людей визначають електоральну поведінку країни. Ми знаходимося в ситуації 90-х років в Білорусі. Це дуже важка ситуація. В цій ситуації єдине, що треба, ну, говорити і просити, щоб поляки, Європа, ну, та Європа лукава, про яку я казав, все-таки не скидала нас з порядку денного. Бо очевидно, що українська демократія є настільки слабкою, наскільки, ну, вона просто потребує фізичної підтримки. Фізичної, моральної, матеріальної і іншої. І головне, що, як зараз, наприклад, є мовлення Белсату з території Польщі на Білорусь, я дуже вірогідно розумію, що це треба буде робити незабаром, як мовлення якогось Укрсату з Польщі на території України. Цього не хотілося б, але до цього йде. Не забуваємо, що тільки два місяці ця влада має певні важелі впливу, і вона себе показала в повній мірі. Дякую.
Дякую bardzo. І як останній Andrew Wilson. representing Accused West, if I can say so.
Thank you, Alec. My apologies for speaking in English, despite what was said about the global importance of the English language. It's traditional on these occasions to talk about minutiae, like the prospects for the association agreement between Ukraine and the EU. But I'll instead try and answer Alec's question, who lost Ukraine, if Ukraine is indeed lost, by talking about things in broader perspective. Well, firstly, the leading country in Eastern Europe at the moment is Moldova. Not because it's big or because it's important, but because it's doing what the EU wants, which is doing things. It's putting delivery before demand. It even has this slogan of preemptive implementation, doing things before you're asked to do them, such as introducing biometric passports next year. But if that's Moldova, the kind of predominant strategy in Eastern Europe, amongst the other countries of the Eastern Partnership, is what I've called elsewhere collective Titoism, a kind of new form of balancing between Russia and the EU, the Euro-Atlantic community. There are many reasons for this. One is that these are very weak states, so they need help with building up their statehood. Secondly, the first panel this morning talked about some of the cultural factors that affect Ukraine in particular. Thirdly, it's become a kind of elite strategy, a means of buying resources to prolong corrupt elites' stay in power and to excuse a lack of reform. Fourthly, unlike the situation with the accession states of the 1990s, such as Poland, there is, of course, a very powerful other state, Russia. So it's much more feasible to play in between the two, and indeed increasingly between the three, with China increasingly a player in the region, particularly in the southern parts of the region. And for certain states, even more partners, Turkey, Iran for Azerbaijan, Venezuela for Belarus, etc. So Titoism is more feasible than it was for other states at other periods. And a final factor is time itself. 20 years now, almost 20 years, is a very long time to spend in the kind of waiting room. So many of these states gave up waiting for European integration a long time ago. They're playing a very different game. But at the moment, Ukraine seems to be playing it in a very strange way. There are many ways of playing this game of balance, but it seems strange that Ukraine is playing it so close to Russia at the moment, giving Russia so much of what it wants. In fact, there are some interesting voices of criticism from the old Kushmer elite, from Volodymyr Khorbulin in particular, more or less saying this wouldn't have happened in our day. We played the game more cleverly. We played it with more equidistance. Now, I don't yet have a good answer for why this is happening, but I have four hypotheses. The first possible explanation is that country has been taken over by enthusiastic Russophiles. The kind of Lukashenko 2 argument that Mr. Cipriani just made. And there's something to this, particularly in a negative sense, particularly in terms of the opposition that the new authorities have to the kind of history politics played out under Yushchenko. And we've heard plenty about Mr. Tabachnik, for example. But on the whole, I don't think this is a sufficient allegation, explanation. Most of these people, of course, are bezkulturni, particularly at the very top. Second possible explanation is that the Yanukovych has bet the house on cheap gas, that the entire policy of making so many concessions to Russia was designed for what they saw as a deal-breaker, a deal-maker, a huge cut in the price of gas, which they think will bring the IMF back to the negotiating table. It has already enabled a budget without too many hard choices. But frankly, these are quite small gains. The price cut is not big. It just means cheaper gas. It doesn't mean cheap gas. Ukraine is still paying a heck of a lot. It merely delays the kind of fundamental macroeconomic and budgetary reforms by a few months, no more. These are clearly going to pile up over the next year or so. And given what Ukraine has given away in the Kharkiv deal before that, and in terms of other things that are intimated or rumoured, this strikes me as not a particularly good deal. Particularly because it's not a good way to play Russia either. You make concessions, they see you're weak, they ask for more. Though if this explanation was correct, it would be a temporary swing of the pendulum to Russia. If everything was predicated on cheap gas, and Ukraine now has that, at least as they see it, then the pendulum might swim back. Third explanation also implies a swing of the pendulum, eventually, that this is just sequential Titoism, that the Ukrainian elite has played for everything they can get for Russia, and then it will ask us to match that kind of offer in some way. Fourth possibility is that we have seen the return to power, obviously, of the gas elite, the kind of people who ran the Rosenergo scheme 2-3 years ago. That particular scheme had a business model, if you like, if we can call it that, which is no longer viable. Central Asian supply prices are higher, Western markets are weak, so you can't make huge amounts of money simply on arbitrage by exploiting the price difference between the two. But there do seem to be some possibilities. Within the local distribution system within Ukraine, there's a big difference between the prices that households pay and the prices that industrial consumers pay. Another possibility of arbitrage. The admixture of gas coming into Ukraine from Turkmenistan and Russia is also a problem, given that it's taxed differentially. You can disguise one as the other. And there is a possibility for the return of kind of joint Russo-Ukrainian corruption schemes. I.e., this fourth explanation hints that it's worth doing deals with Russia in order to make money with Russia. What should the EU do? Well, I think we have to be, first of all, frank that we're not, that Ukraine is not Moldova, that we're not looking at an enthusiastic joiner, a country which is prepared to improve its game in the kind of implementation of European standards. Unfortunately, what we're really trying to do at this stage is simply pull the pendulum back before we can even talk about a serious resumption of deep free trade negotiations or whatever. But how do you do that? It's very difficult to deal with Tito's without simply granting them extra resources to continue playing the game of balance and to prolong it. There's also a very difficult question of moral hazard. Basically, do you reward a country which is swinging away from you in order to pull it back? In practice, yes, we often do. For example, the EU doubled its funding to the Palestinian Authority after the election of Hamas in 2005, just because it was a problem. So we shoved some more money in that direction. And here, I must admit to a mea culpa that I wrote a report just a few months ago, laying out quite an optimistic scenario whereby Yanukovych might act a little like Nixon in China, because the Russian end of Ukrainian policy was more secure, he might actually be able to swing more easily in the European direction. But that certainly doesn't seem to be the case at the moment. So the EU has a very difficult problem. Do we want to play geopolitics, or do we want to play conditionality? If we only play conditionality, then this the pendulum may get stuck. This current, perhaps temporary, rapprochement with Russia may become permanent, particularly because the other factors in the equation in the region are not promising. Many Ukrainians worry, for example, that the Russo-Polish rapprochement may go over their heads. So either we play geopolitics or we play conditionality. In either case, it's very difficult to get it right. We can, of course, wait for the pendulum to swing back on its own accord, but ultimately the problem is in the EU court, and it's a very difficult call to make. Sorry, I forgot to mention one other factor, which is America, also sort of drifting away from the region. Not because its policy has fundamentally changed, but its order of priorities clearly has. You have an instrumental reset with Russia, which is a second-order thing. It's designed to win gains in Iran and Afghanistan, so Russia is second. That means Ukraine, other countries in Eastern Europe are third or fourth. So again, Brussels is alone with its Tito's and doesn't know what to do.
Teraz dyskusje państwa. Pierw Jerzy Osiatyński, później pan. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Rozpocznę od punktu, który podniósł pan Andrew Wilson i który dotyczy cen gazu i ropy. Najpierw pewne sprostowanie, a w każdym razie mam być może inny punkt widzenia. Mnie się zdaje, że te niższe ceny paliw to będą miały wpływ na budżet Ukrainy przez wiele lat. Nie przez rok czy dwa, tylko to jest kontrakt zapisany na 15 lat. Wszystko jedno, czy jeżeli na produkty eksportowe trzeba kwotować ceny światowe. Trudno jest przerzucać tutaj, robić inne ceny niż ceny na świecie. Jeśli chodzi o konsumentów na rynku wewnętrznym, to wszystko jedno, czy to są gospodarstwa domowe, czy to są zakłady przemysłowe, to ostatecznie te wyższe ceny gazu czy ropy muszą znaleźć odzwierciedlenie w cenach produktów, które one wytwarzają. W każdym jednak razie, od wielu lat Ukraina jest chyba druga, w każdym razie dwa lata temu, Marcin może mnie tutaj poprawić, od końca, jeśli chodzi o zużycie energii na jednostkę PKB. I od lat, ja pamiętam od 1995 roku, zwracamy uwagę i to głównie poprzez programy Banku Światowego, że ceny równowagi na paliwa na Ukrainie są krytycznym warunkiem niepodległości i suwerenności Ukrainy. Jeżeli pamiętać, że w 1990 roku w Polsce wprowadzono ceny równowagi, które zostały połączone z prywatyzacją, restrukturyzacją górnictwa, hutnictwa, przemysłu, przede wszystkim hutnictwa, przemysłu cementowego, przemysłu chemicznego, tych najbardziej energochłonnych gałęzi przemysłu, to sprawiło, że zużycie energii na jednostkę PKB w Polsce, podobnie jak na Węgrzech, w Czechosłowacji ówczesnej, potem w Czechach Słowacji, w innych krajach, spadło o 40-45%. To jest kwestia 4 czy 5 lat. Jak powiedziałem, od 1995 roku początkowo Bank Światowy na to stosunkowo mocno naciskał, potem ustąpił. To jest naprawdę cena, którą się płaci za polityczny oportunizm. jest dosyć trudno podnieść ceny na gaz, ale naprawdę to, co zrobiła Rosja, to jest tak, dalsze uzależnienie, dlatego że tu nie nastąpi zmniejszenie zużycia gazu ani ropy na jednostkę produktu przez następne 15 lat i jednocześnie zapewniła sobie rynek zbytu. Dosyć znaczny. Możecie sobie przecież Państwo świetnie wyobrazić, jaka byłaby pozycja przetargowa Ukrainy, gdyby jej zużycie gazu było o 1/3 mniejsze, czy być może o 40% mniejsze niż jest w tej chwili. Co myśmy robili jako Unia Europejska? Co myśmy robili jako Polska? Prawda? Ja rozmawiałem z wieloma, no, od 1995 roku, to już paru ambasadorów, prawda, i w ramach różnych projektów. Są oczywiście różne interesy. Hutnictwo, większość tych gałęzi przemysłu jest w prywatnych rękach. Ale ceny równowagi na paliwa są dla Ukrainy istotnym czynnikiem zapewnienia jej suwerenności. Próbujemy ten gospel, że powiem, rozwijać na Ukrainie od lat z dosyć marnym skutkiem. To jest także kwestia publicystów, dziennikarzy, opinii publicznej. Krótkoterminowy oportunizm albo długoterminowe efekty strategiczne. Trudno z tego wyjść, ale bez tego, to powiem, trudno mi się wyobrazić, jak tutaj można od tych cen uciec. W takiej analizie. Punkt drugi. Mniej więcej 2 lata temu ukazał się taki raport, to było robione, wydawane przez UNDP, to się nazywa Human Development, National Human Development Report i 2 lata temu on był poświęcony tematowi europejski wybór Ukrainy. To jest dostępne i w internecie i tak dalej, w języku ukraińskim i w języku angielskim. Koordynowałem ten raport. Otóż tam jest rozdział 4, gdzie myśmy przedstawiali badania opinii publicznej na temat tego, co Ukraińcy myślą, jak oni wybierają wybór z Rosją czy wybór z Unią Europejską. Większość powiada jedno i drugie. Ale kiedy stawiani przed pytaniem, ale jakbyście mieli wybrać, to jak wybierzecie? Ku naszemu największemu zdziwieniu, w kohorcie najmłodszych respondentów w zachodniej Ukrainie większość za Rosją. Także tam za Rosją. 2 lata temu. To jest już kilka lat po pomarańczowej rewolucji. Tak? Myśmy próbowali zrozumieć, z czego to się bierze. Nie mieliśmy do końca w gruncie rzeczy uzgodnionej opinii, jak to wyjaśnić. Ale jedno z wyjaśnień, do którego ja jakoś jestem przywiązany, to jest to, że w gruncie rzeczy to nie jest tylko ten czynnik, o którym mówił wcześniej Mirek Czech, nie wiem, czy jest jeszcze na sali, prawda?
Jest.
Te intermarriages, prawda? I ten, gdzie 1/3, to już nie jest tak w zachodniej Ukrainie, prawda? Tam już to jest trochę mniej niż 1/3, prawda? To jest tak, że oni nie muszą nic robić, mają, nie potrzebują żadnych wiz, często mają podwójne obywatelstwo i mogą pracować, jeździć do pracy bez żadnych problemów. Do Moskwy, Petersburga czy gdziekolwiek indziej. Wszystko jedno. Czy są w Połtawie, czy są w Nikołajewie. Nie chodzi mi o Kijów, czy, prawda, czy dobrze rozwinięte ośrodki. A co my jako Unia Europejska? Przecież my bez przerwy mieliśmy agendę. To musicie zrobić tamto, musicie zrobić inne procedury zarządzania, a korupcja, to wszystko jest bardzo ważne. O to wszystko trzeba występować. Ale to w gruncie rzeczy były te motywacje. I w gruncie rzeczy to, co proponowano wtedy, mniej więcej gdzieś w 2006-2007 roku, bo to dla elit politycznych, prawda, to był ważny punkt odniesienia. To były dosyć duże wymagania, duże żądania ze strony Unii Europejskiej. Prawda? I stosunkowo właściwie żadne. Dlaczego Rosja ma być zainteresowana modernizacją? Podobnie jak w pierwszym przykładzie. Jeżeli są ceny równowagi, trzeba modernizować te wszystkie przemysły. Prawda? A tutaj nic nie trzeba robić. Więc mnie się zdaje, że ta sytuacja się może teraz trochę zmienić. Dlatego, że kryzys w Rosji jest i prawdopodobnie będzie trwał jeszcze przez ileś lat. O pracę tam nie będzie tak bardzo łatwo. Prawda? Ta migracja, która była ważnym czynnikiem determinującym postawy Ukraińców, dzisiaj może trochę inaczej wyglądać. Ale też w gruncie rzeczy ja i wtedy, i w rezultacie tych wyników badań ankietowych, także dzisiaj mam duże wątpliwości co do tego, jaką pozytywną agendę myśmy mieli dla Ukrainy, żeby jednak trochę zmieniać ich wybory, prawda? Nie, że my możemy za nich, tu jest oczywiście, można mieć długą listę rzeczy, które... Ukraina jest za ciężka, żeby Polska mogła ją wziąć na ręce i wprowadzić do Unii Europejskiej, mówiąc obrazowo, tak? I tutaj już padło bardzo jasne sformułowanie, prawda, że musi być własna ukraińska agenda, że my co najwyżej możemy pomóc, prawda? Musicie mieć tą agendę, zwracam się tutaj do ukraińskich kolegów, którzy uczestniczą w tym spotkaniu. Ale i ona prawdopodobnie musi być dostatecznie specyficzna, ale na pewno jako Unia Europejska myśmy robili za mało i mamy sporo do zrobienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Дякую. Я стосовно цієї провокативної тези про розлучення, яку Вахтанг наважився вкинути аудиторію, на відміну від цих гнилих лібералів, які були під час першої сесії, першої панелі. Ми з Вахтангом трохи насправді поговорили про це в перерві, і якби обидва зійшлися на думці, що це є такий собі інструмент тиску, одна з можливостей – це якраз інструмент тиску на Януковича, тому що насправді олігархи то такого розлучення не захочуть, да? Бо що вони будуть робити в своїй оцій от невеличкій часточці України під російським впливом? Та їх просто проковтнуть там. Тому мені здається, що те, що от висловив Вахтанг, це можна розглядати от власне як, ну, як таку інтелектуальну провокацію і як такий один з елементів тиску, да? На Януковича і його і проросійське оточення в його команді. Не хочете бути українцем? Ну, гудбай. Стосовно того, чи може бути українська Україна. Ну, по-перше, в історії, я думаю, був час, коли була таки українська Україна. Да? Це завдяки політиці українізації в 20-х роках, коли дійсно українською заговорили і Схід, і Південь, але це було зроблено насильно, да? Більшовицькими методами, ми розуміємо. Хоча позитивні результати цього ми відчуваємо і досі. Позитивні, повно, я кажу серйозно. Так? Бо навіть русифікація потім не змогла повернути цей процес назад. Я думаю, що такий шанс, що насправді ж поступова українізація відбувалася і за Кравчука, і за Кучми, вона відбувалася. Тільки що дуже повільно, але вона відбувалася і вдавалося витримувати баланс. Я думаю, що цей шанс на українську Україну, він був після перемоги Помаранчевої революції. І я думаю, що якби помаранчева влада показала, що вона може вирішувати ці завдання, які безпосередньо хвилюють людей соціально-економічні, то вони всі закричали, що ми хочемо і української мови, і НАТО, і Бандери як героя, і так далі. Тобто легше було б тоді рухатися вперед. А так, якби розійшлися або наклалися з одного боку соціально-економічні негаразди, а з іншого боку такий радикальний курс в гуманітарній сфері Ющенка. І ясно, що цей розрив, він тільки, так би мовити, поляризував громадську думку. Дякую.
Микола Рапчук.
Ну, я дуже коротко доповню попередню тему. Я думаю, що питання про можливий евентуальний поділ України, я думаю, що це просто не є тема для дискусій у Варшаві, власне, в польській аудиторії, тому що це суто внутрішня справа, і мені здається, що просто не... Я її не чіпав цю тему виключно з цих причин. Я не вважаю, що це тема для міжнародного обговорення, поки що. My real question is to Andrew Wilson. European Union's dilemmas vis-à-vis collective titoism. I love your formula very much. But you haven't mentioned anything about EU dilemma about Russia, which is major player. And, you know, so far it seems that the EU is pursuing Russia first policy. So, you know, I happen to read A few days ago, I happened to read an article by Martin Wojciechowski, who is not present, unfortunately, here. But he mentions that you, he wrote about Finlandization of Ukraine. I have impressions that there is pending Finlandization or Schroederization of Western Europe, of European Union. Ukraine, unfortunately, is not Finlandized, but I would call it, what we witness today, it's a sort of Kadyrovization of Ukraine. That's my point.
Kadyrovization? Kadyrovization. Wow. Kto był następny? Proszę bardzo.
Jan Piekło. Ja chciałem się troszkę wpisać w głos pani Olichniaty, która słusznie zauważyła, że powinniśmy się troszeczkę uderzyć w nasze europejskie, bohaterskie piersi za to, co się stało na Ukrainie, ponieważ rzeczywiście po pomarańczowej rewolucji Ukraina powinna dostać jasny i klarowny sygnał, że może zostać członkiem Unii Europejskiej w pewnej bliżej nieokreślonej przyszłości. Tak się nie stało, mimo że polityka polska zarówno rządu PiS, jak i potem rządu PO była zgodna w tej kwestii, że Polska powinna wspierać członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej i Polska powinna wspierać członkostwo Ukrainy w NATO. Przypominam, że główny opór płynął z dwóch stolic europejskich, mianowicie z Berlina i z Paryża. Niestety, no, w zamian Ukraina dostała coś, co się nazywało European Neighborhood Policy, czyli europejska polityka sąsiedztwa, która przez Ukraińców została potraktowana jako rodzaj ubelgi, ponieważ Ukraińcy czuli się Europejczykami, a nie sąsiadami Europy. Potem dostała w prezencie coś, co się nazywa Eastern Partnership, czyli wschodnie partnerstwo, co umieszcza Ukrainę między Białorusią, Armenią, Azerbejdżanem i też nie wzbudziło specjalnego entuzjazmu. Największy szok przyszedł po wojnie w Gruzji, kiedy właściwie i Ukraina, i Gruzja, i inne kraje, które miały pewne ambicje proeuropejskie, uświadomiły sobie, że nie mają co liczyć na Europę. Myślę, że w obliczu tego, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie, nie będę mówił Mołdawii, bo myślę, że Mołdawia szybko pójdzie w tym samym kierunku i najbliższe wybory w Mołdawii pokażą dokładnie to, co pokazały wybory na Ukrainie. Myślę, że Unia powinna dokonać rodzaju jakiejś ewaluacji swojej polityki w stosunku do krajów wschodniego partnerstwa, a wschodnie partnerstwo jako takie jest w tej chwili po prostu zagrożone. Powinniśmy się bardzo dobrze zastanowić nad tym, co z tym partnerstwem zrobić. I jeszcze kwestia tego, o czym mówił Vahtang Kipiani. Mianowicie, i ja się nie do końca zgadzam z moim przyjacielem Michałem Rabczukiem, który twierdzi, że nie powinniśmy publicznie o tym mówić. Powinniśmy, bo wszyscy się tego boimy. Mianowicie, Rosja ma taki dar i taką strategię, którą widzimy zresztą od pewnego czasu, tworzenie stref niestabilności, które się w skrócie nazywają po angielsku frozen conflicts. Jeżeli Rosja się po prostu otacza taką strefą niestabilności, żeby się ograniczyć od wpływów Zachodu i od ewentualnego niebezpieczeństwa kolorowych rewolucji. Można odnieść wrażenie, że w tej chwili Rosja usiłuje budować taką strefę na Ukrainie, ponieważ, trzeba tutaj sobie szczerze powiedzieć, te działania rządu Azarowa i prezydenta Janukowicza budują ogromne podziały i frustracje w społeczeństwie ukraińskim. I mogą praktycznie doprowadzić do, przynajmniej jeżeli nie geopolitycznego w tej chwili podziału kraju, to już na pewno doprowadziły do podziału mentalnego tego kraju. I tutaj mam też pytanie do Andrew Wilsona, bo on mówił o titoizmie. Czy scenariusz bałkański jest możliwy dla Ukrainy? Dziękuję.
Dziękuję. Pan Szeptycki, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Profesor Jabczuk po części już powiedział to, co miałem podnieść, więc tylko, że tak powiem krótko, żeby spuentować, jeżeli mogę. Ja po prostu myślę, że Janukowicz jest wygodniejszy dla wielu krajów Unii Europejskiej. I to nie chodzi tylko o Rosję. Prawda? To chodzi o to, że nie będzie mówił głośno i domagał się członkostwa w NATO, w Unii i tak dalej. To ten kierunek rosyjski jest zwieńczeniem tego, ale to nie jest tylko ten problem. Bo oczywiście Ukraina bywa przydatna dla krajów Europy Zachodniej, prawda? Chociażby w sferze przemysłu warto współpracować z Rosją, ale te powiązania gospodarcze, na przykład po radzieckim, komplementarność pewnych sektorów są na tyle czasem jeszcze istotne, że Ukraina tu się może przydać, ale po co modernizować, skoro można ją włączyć do współpracy raz na 10 razy europejsko-rosyjskiej, prawda? To jest krótko o Unii, teraz dłużej o Polsce. Ja niestety widzę bardzo podobne zjawisko w Polsce. I myślę, że to jest w naszym kontekście bardziej niepokojące. To się zaczęło od tego, że kiedy wygrał Janukowycz, to on był chwalony zarówno przez premiera Leszka Millera, jak i przez pana Ziemkiewicza Rzeczpospolitej. Oczywiście w bardzo specyficznych okolicznościach, jakimi była polityka Juszczenki wobec Bandery w ostatnich tygodniach, która nagle sprawiła, że wielu polityków, komentatorów w Polsce uznało, że Janukowycz to jest taki prawdziwie europejski polityk, który wreszcie nie będzie tego Bandery i tej UPA i z nim wreszcie można dobrze współpracować, ale to jakby były tylko ta pierwsza warstwa problemu. Ja mam coraz bardziej wrażenie, że Polska bardzo świadomie, zamiast to, o czym panowie i panie mówiły, zamiast próbować budować tę własną, aktywną politykę wschodnioukraińską, stara się wejść w europejskie buty. Mamy do czynienia z bardzo silną europeizacją polskiej klasy politycznej, polskiej dyplomacji. Jeżeli państwo weźmiecie najnowsze wystąpienie ministra Sikorskiego w Sejmie, wygłoszone 3 tygodnie temu, tak na początku kwietnia, i porównacie je z wystąpieniami chociażby jeszcze profesora Rotfelda 5 lat temu, już po wejściu do Unii, to różnica jest kolosalna. 5 lat temu, rok 2005, Polska, kiedy profesor Rotfeld mówił o naszych priorytetach, miała politykę europejską, politykę atlantycką, politykę wschodnią, upraszczała kilka kierunków. Sikorski, kiedy mówi o polskiej polityce zagranicznej, zaczyna od Unii, mówi o Unii, kończy na Unii. Unia jest naszą alfą i omegą. To Unia jest właściwie wyłącznymi ramami dla polskiej polityki w tej chwili wschodniej. W wystąpieniu Sikorskiego, jeżeli chodzi o Ukrainę, tam się pojawia jedna konkretna inicjatywa polska wobec Ukrainy. Polska wspólnie z Niemcami otworzyła niedawno sierociniec w Kijowie. Kropka. A poza tym mamy partnerstwo wschodnie, mamy być może INP, mamy nową umowę stowarzyszeniową w perspektywie. Natomiast konkretów, jeżeli chodzi o sprawy dwustronne, nawet o tego Banderę, o pojednanie, o mniejszości, o granice, tam w tym wystąpieniu tego nie ma. I to jest, myślę, jak tutaj siedzimy, bardzo realny problem. W imię, ja bym powiedział, europejskości, którą chcemy przyjąć, to jest samo w sobie szczytne. My z tego wschodu, mam wrażenie, przynajmniej w kontekście ukraińskim, stopniowo rezygnujemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Bobiński i Janusz Onyszkiewicz, proszę bardzo.
Ja chciałem powiedzieć panu, że może dobrze, że jesteśmy tacy proeuropejscy, tylko pytanie jest, dlaczego jesteśmy sami na plaży, bo wszyscy inni już przestali być proeuropejscy w Europie. Ale to nie jest moje pytanie. Moje pytanie jest takie, czy ktoś wie, co Niemcy o tym wszystkim myślą, co pani Merkel myśli o tym, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach i miesiącach i jaka jest postawa Niemców, bo Niemcy chcieli, żebyśmy bardzo byli blisko, Ukraina, Rosja i ten, ale może żeby tak blisko, to chyba nie. Dziękuję.
To ja może dołączę do tego pytania o to, co Niemcy. Pytanie nieco inne, co na to Stany Zjednoczone. Bo w końcu wydaje się, że Stany Zjednoczone nie mają wobec Rosji tego rodzaju problemów, jakie mają wiele krajów Unii Europejskiej, związanych z Rosją rozmaitymi więziami gospodarczymi. Stany Zjednoczone nie są zależne, prawda, energetycznie od Rosji absolutnie i w wielu innych sprawach także nie. Wydaje się, że pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy była ogromna, w wielu dziedzinach znacznie może dalej idąca niż pomoc Unii Europejskiej, szczególnie zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w rozwój społeczeństwa demokratycznego, promocję demokracji i tak dalej. I w związku z tym chyba można tutaj, odwołując się do alternatywy pana Andrew Wilsona, powiedzieć, że Stany Zjednoczone miały wobec Ukrainy politykę geopolityczną. No ale to jest właśnie pytanie, jak to teraz wygląda. Drugie moje pytanie, czy też kwestia, którą chciałbym podnieść, to jest jedna kwestia no, naszych obaw o całość Ukrainy. Ja wracając z Lwowa, gdzie właśnie byłem niedawno, wziąłem jakąś gazetę, w której zobaczyłem ukraińską, w której zobaczyłem zdjęcie z jakiejś demonstracji w Doniecku, gdzie na fladze było napisane niepodległy Donieck. Czy to był żart? Czyli to ja nie wiem, ale w każdym razie ten artykuł wyglądał dosyć poważnie. Jeżeli w ogóle w Doniecku się pojawia kwestia, że powiem, separatyzmu, a nie we Lwowie, no to to jednak świadczy o tym, że coś tam jednak się w ogóle dzieje. No i wreszcie sprawa związana też z całością Ukrainy, wcale nie bagatelna, to bądźmy szczerzy, sprawa Krymu. Ja wcale nie jestem przekonany, czy Ukraina nie miała, że powiem, wyjścia, jeśli chodzi o sprawę Krymu i musiała niejako, albo wydaje się wielu, że musiała przedłużyć tę umowę o dzierżawie tych baz na Krymie, dlatego że nikt Rosji z Krymu by nie mógł wyrzucić. Oczywiście nikt by nie oczekiwał, żeby jakby flota ukraińska zajęła siłą Sewastopol, ale są inne sposoby, które zresztą spowodowały, że Anglicy oddali Hongkong. Przecież, chociaż formalnie ale nie Gibraltar. Nie, jak na razie Gibraltar nie, to prawda. Więc myślę, że tutaj Rosja by się znalazła w sytuacji politycznie niesłychanie jednak trudnej, a i może utrzymanie tej floty nie byłoby wcale takie tam proste. I zresztą Rosjanie się już trochę chyba z tym liczyli, skoro rozbudowują zarówno w Noworosyjsku, jak i w Tułapce swoje bazy wojskowe. Morskie. W związku z tym widać, że to mogło... Natomiast pozostawienie Rosjan w Sewastopolu, no to jest jednak pozostawienie wielkiej tykającej bomby. Tyle tylko, że problem, jak sądzę, związany z wycofaniem rosyjskiej floty z Sewastopola, to byłby problem tego, co dalej z całym miastem, którego gospodarka jest w dużej mierze jednak uzależniona od obecności rosyjskiej. Ale chciałbym tutaj przejść jednak do Unii Europejskiej i Ukrainy. Otóż ja wcale mnie nie martwi to, że Polska chce budować swoją politykę wobec Ukrainy, szukając tutaj wsparcia i zrozumienia Unii Europejskiej, bo Polska sama w zasadzie jest za słaba na to, ażeby, że powiem, jakoś Ukrainie pomóc. Tutaj musi być to polityka Unii Europejskiej i wydaje się, że to, że w czasie pomarańczowej rewolucji udało się jednak jakoś pomóc do dojścia do kompromisu, to było wynikiem nie tego, że tam się pojawił Aleksander Kwaśniewski jako przedstawiciel Polski, tylko jako przedstawiciel Unii Europejskiej razem z Solaną. W związku z tym to te wysiłki, żeby Polska mogła wpływać jakoś na politykę Unii Europejskiej w kierunku oddziaływania skutecznego wobec Ukrainy są dobre, ale taka szansa będzie tylko wtedy, jeżeli Polska nie będzie kompletnym outsiderem w Unii Europejskiej i myślę, że w związku z tym to trzeba mieć na uwadze. Wreszcie ostatnia sprawa, to jest sprawa projektu modernizacyjnego. Otóż Ukraina oczywiście stoi przed problemem modernizacji i bardzo niedobre było takie nastawienie, którego się nie udało zwalczyć, zresztą może nawet nie próbowaliśmy się temu ostatecznie przeciwstawić. Mianowicie nastawienie takie, że ponieważ jest perspektywa członkostwa ze strony Ukrainy, niepotwierdzona zresztą przez Unię, to prawda, ale jakoś tam podtrzymywana, to trzeba dokonywać wielkich wyrzeczeń, bo Unia Europejska tego od nas oczekuje. Otóż problem modernizacji to nie jest problem, który jest bezpośrednio związany z członkostwem w Unii Europejskiej, tylko to jest problem modernizacji kropka, która ma służyć Ukrainie. Bo zresztą była dyskusja u nas w Polsce, kiedy dyskutowaliśmy na temat tego, że trzeba zwiększyć ochronę środowiska i doprowadzić do tego, żeby w Polsce woda w kranach była czystsza, to przecież to nie było z tego względu, że Portugalczycy by tą polską wodę mieli pić, tylko my. To było, że powiem, coś dla nas. W związku z tym tego rodzaju jakby nastawienie, myślę, że jest istotne. Natomiast jeśli chodzi o problem modernizacji, to na Ukrainie mam nadzieję, że będzie dostrzeżone to, że Rosja sama nie widzi potencjału u siebie, jeśli chodzi o modernizację kraju. I dlatego Rosja bardzo zabiega o to, ażeby uruchomić program modernizacji z Unią Europejską. W związku z tym Ukraina nie może oczekiwać, czy też biznes ukraiński nie może oczekiwać tego, że te impulsy modernizacyjne, jeśli chodzi o technologię, a nawet jeśli chodzi o kapitał, przyjdą z Rosji. Muszą przyjść z Unii Europejskiej. Tyle tylko, że tutaj są, jest kilka możliwości takiego wchodzenia i jedna możliwość, i to jest rzecz, którą trzeba jakby wziąć pod uwagę i na Ukrainie, i w Unii Europejskiej, to jest po prostu silniejsze wejście kapitałowe po prostu w Ukrainę. Większe inwestycje po prostu. Te inwestycje mogą sprawić to, że wielkie przedsiębiorstwa ukraińskie nie padną łupem przedsiębiorstw rosyjskich, co się może sprowadzić do tego, że potem dyskusje na temat modernizacji Ukrainy będą prowadzone nie w Kijowie, ale w Moskwie.
Znaczy ja mam taką krótką uwagę, że tak mi i w poprzednim panelu i troszkę w tym zabrakło takich bardziej może usystematyzowanych rozważań na temat tego, czego chce Moskwa. Bo dość dużo mówiliśmy o kontekście polityki Janukowicza, jakie ona ma szanse, bądź ich nie ma na terenie Ukrainy, w obliczu aspiracji Ukrainy. O tyle trudno dyskutować o jakichś reakcjach Zachodu, czy nawet o reakcjach polskich, jeżeli, że tak powiem, no nie zarysuje się jakiejś strategii rosyjskiej. One mogą być bardzo różne. Więc tutaj już padło parę, że tak powiem, różnych pomysłów. No więc chyba warto by mieć jakieś po prostu lepsze rozeznanie, jakie tutaj są możliwości. Czy to jest po prostu rozbijanie koncepcji Partnerstwa Wschodniego po Gruzji, gdzie to nastąpiło w sposób militarny, tym razem wybór drogą pokojową, czy to jest powrót do jakichś neoimperialnych tendencji, czy to jest stawka na rozbicie. No bardzo wiele jest tutaj możliwości, więc wydaje mi się, że no warto by sobie spróbować przynajmniej zdać z tego sprawę, zarysować pewne scenariusze i wtedy można mówić o reakcjach zachodnich, czy o reakcjach polskich.
I na tym zamkniemy, myślę, dyskusję. Aha, przepraszam, Mirek Czech. Ktoś jeszcze? Pani, proszę bardzo.
Dobrze. Marcin Święcicki. Proszę Państwa, no mnie się wydaje, że stosunek Unii Europejskiej do Ukrainy no pozostawia bardzo wiele do życzenia. Ja miałem taką rozmowę z kimś, kto pracuje w OBWE w Wiedniu, gdzie rozpatruje się wszelkie mniejsze, większe konflikty i problemy na całej tej przestrzeni europejskiej. I tam przedstawiciele Unii Europejskiej bardzo uważnie słuchają tego, co Rosja mówi, się bardzo z nią liczą. Natomiast jak są jakieś skargi ze strony Gruzji, tam jakichś innych krajów, Ukrainy, to są tacy troublemakers, to coś tam szumią, coś tam chcą, nie wiadomo o co im chodzi, właśnie przeszkadzają tylko, więc jakieś takie spacyfikowanie ich, jak już Rosja będzie się z nimi dogada i będzie tam spokój, to jakby załatwiało sprawę. I tu Unia Europejska no, traci jakąś kolosalną szansę, że przez to otwarcie, gotowość do przyjęcia tych krajów Ukrainy na określonych warunkach, no, rozszerza niezwykle strefę wolności, demokracji, wolności handlowych, stabilizacji. Unia była gotowa to zrobić wobec Bałkan, gdzie wiele krajów jest słabiej przygotowanych do wejścia do Unii Europejskiej niż Ukraina, a boi się z jakichś względów zrobić tego w odniesieniu do Ukrainy, z różnych względów. To jest jedna rzecz, którą chciałem podnieść. Druga sprawa to jest kwestia wizowa, o której tutaj chyba jeszcze mało mówiono. Otóż układ Schengen...
O Rachnatik mówiła. Tak? Cytuję często zresztą.
Aha, no to przepraszam. To dziękuję bardzo, bo ja przepraszam, że się spóźniłem trochę, bo mówiłem, jakbyś o to zmienia. No w każdym razie Schengen absolutnie nie jest dostosowany do najbliższego sąsiada strategicznego i tak dalej. No, my w Polsce czujemy się prześladowani przez Amerykę, bo ona nam daje wizy tylko wielokrotne i tylko na 10 lat albo na 5 lat, prawda? I możemy jeździć ile razy chcemy na pół roku za każdym razem. Proszę Państwa, jakie tarapaty przechodzi inteligent w Kijowie, jak chce wjechać do Polski, a potem za 2 miesiące ma nowe zaproszenie, znowu musi cały plik papierów szykować, dostanie wizy wielokrotnej na 5 lat z prawem pobytu do pół roku za każdym razem, to w ogóle to jest jakieś marzenie. To jest kosmos. Czegoś takiego w ogóle nie ma, w Schengen się nie przewiduje i w ogóle dostać czegoś takiego jest niemożliwe. Kolejna sprawa, o której tutaj chyba nie było mowy, nie wiem, czy pani już wszystko powiedziała, co w tych sprawach mówię, wszystko. Ale to jest strefa wolnego handlu. Otóż, proszę Państwa, sprawia, to toczą się negocjacje, z którymi wszyscy wiążą wielkie nadzieje w sprawie strefy wolnego handlu z Unią Europejską, która ma mieć tam strefa wolnego handlu plus, pierwsza strefa takiego nowego typu, Unia chce otworzyć i tak dalej, i tak dalej. No i co ma być w tej strefie wolnego handlu? Ma być oczywiście wolny handel, ale z wyjątkiem rolnictwa. No, Ukraina i wpuścić ukraińskie rolnictwo na rynki europejskie. No nie, to nie. To będzie te 5%, gdzie będą właśnie ograniczenia, restrykcje, zakazy, bo jednak rolnicy europejscy, a szczególnie ci bogaci, no trzeba ich jakoś tam chronić, bo to nie jest interes konsumenta europejskiego, bo konsument europejski na tym bardzo skorzystał, na rozszerzeniu rynków, prawda, i wspólnym rynku rolnym, o otworzeniu się Unii Europejskiej. Więc to są źródła tych niekonsekwencji, które są do odrobienia. Jeszcze jedno słowo stosunku o polityce Rosji. Otóż, proszę Państwa, Rosja no na pewno ma z jednej strony jakieś takie neoimperialne tendencje, a z drugiej strony Rosji bardzo zależy jednak na stosunkach z Unią Europejską, bo głównym konkurentem dla Rosji to są Stany Zjednoczone. Unię Europejską trzeba jakoś mieć dobre stosunki, oswoić, mieć po swojej stronie w jakichś konfliktach, sporach i kwestiach o wymiarze globalnym, bo są jeszcze Chiny, prawda, później, są teraz Stany Zjednoczone, więc tutaj Unia Europejska naprawdę powinna jakoś traktować się, no nie jak kraj finlandyzowany, obszar finlandyzowany, tylko powinna jakoś bardziej stanowczo, przynajmniej po partnersku do tego się odnosić i dbać również o swoje i zasady, i interesy lepiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Mirek Ciach, proszę bardzo.
Dwie uwagi. Jedna o tym, o czym nie powinniśmy rozmawiać, to znaczy o podziale, możliwym podziale Ukrainy i aksamitnym rozejściu się Słowaków z Doniecka albo Słowaków z Lwowa z Czechami z Doniecka albo Czechami z Lwowa. No ale już jak Wachtang postanowił nastraszyć publiczność polską sytuację na Ukrainie już do spodu, no to trzeba jakoś tam to do spodu wyczerpać i powiedzieć, postawić kropkę nad i. Mówienie, znaczy to, o czym mówił też profesor Harań, to znaczy, że to może być instrument straszenia donieckich tym, prawda, co oni mogą stracić, bo dojdzie do sytuacji takiej, której nie będą dla Rosji interesującym podmiotem, bo są interesującym podmiotem, jak będą miały całą Ukrainę. Otóż po pierwsze, Doniecy się tego najmniej przestraszą, bo to jest tylko oznaka słabości tej ukraińskiej Ukrainy, czy drugiej Ukrainy pomarańczowej, czy jak ją będziecie nazywali, więc tego się nie będą bali. A po drugie, jeżeli mówić o tej kwestii na poważnie, no to wszelkie podziały na Ukrainie zamkną ostatecznie jakiekolwiek perspektywy europejskiej Ukrainy do roku 2150, przypuszczam. W związku z tym sądzę, jest większym optymistą, że 2200, tak? Więc sądzę, że nawet omawianie tej kwestii jest może ciekawym zajęciem intelektualnym, żeby pobudzić rozmowę, ale jeśli chodzi o przedstawianie jakichkolwiek realnych scenariuszy politycznych, to jest po prostu spełzanie z odpowiedzialności za wypowiadane słowa. W moim przekonaniu tak przynajmniej jest, oceniając obecną sytuację na Ukrainie. A druga rzecz, jeśli chodzi o politykę polską. Otóż rzeczywiście nie da się złego słowa o polityce polskiej w ciągu ostatnich 20 lat w stosunku do Ukrainy powiedzieć wiele słów złych, dlatego że generalny kierunek był realizowany i ten kierunek, który należy uznać za istotny. Acz podsumowując obecną sytuację, można oto dojść do następującej konkluzji, że po pierwsze to, co dotychczas było taką kliszą pewnym albo hasłem wywoławczym pewnego kierunku myślenia o problemach wschodu, to znaczy koncepcja Jerzego Giedroycia, że to w dużej części elit politycznych zostało pochowane jako nieaktualne ze względu na to, że nie nadaje się do rozmawiania z tak zwanymi pragmatykami z obozu niebieskich, którzy przejęli obecnie władzę. Uważam tę tezę za absolutnie fałszywą i to fałsz jest, został w ciągu 2 miesięcy dokumentnie dowiedziony w sposób tak drastyczny dla nosicieli tego właśnie kierunku politycznego, że powinni zamilknąć na czas dłuższy, jeśli chodzi o rozważania. Nie zamilkną niestety, no, ale powinni zamilknąć. Bo dyskusje, które były w ważnym, znaczy sposób myślenia, przepraszam, zaprezentowany w bardzo ważnym wystąpieniu ministra Radosława Sikorskiego od idei jagiellońskiej, idei piastowskiej, które się wydawały pochowane po jego krytyce i wystąpieniu marszałka Komorowskiego, okazało się, że one są jednak wiecznie żywe i że te miazmaty utrzymują się w dalszym ciągu i one mają bardzo realny wpływ na politykę polską. Uważam, że to jest kierunek również niedobry, który finalnie w niedługim czasie przywiedzie polską politykę zagraniczną do bardzo niebezpiecznego punktu, w którym utracimy wschodni kierunek jako podmiotowy, którym będziemy mogli oddziaływać jakkolwiek na sytuację, która jest na obszarze Europy Wschodniej. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, ostatni głos. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Lewcianko, jestem z miasta Doniecka. Teraz stażystka w Sejmie, w Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałam najpierw po prostu dodać taki komentarz. Nie wiem, czy starczy na ten komentarz mojego doświadczenia osobistego i doświadczenia w pracy w trzecim sektorze na Ukrainie, ale powiem najpierw o tej umowie, o tym przyznaniu bohaterom Bandery. Jak to wyglądało, że to było tak, że wcześniej, za bardzo wcześniej to było dla społeczeństwa na Ukrainie, że po prostu Ukraina Wschodnia, ona była jeszcze nie gotowa do przyjęcia tej historycznej postaci jako bohatera i w ogóle jako osoby pozytywnej. I dlatego to wyzwało tylko taki negatywne skutki przyniosła. Później było tak, że wyglądało to tak raczej jako gra polityczna przed wyborami w tamtym roku i wyglądało to tak, że po prostu to był taki akt albo krok Juszczenka dlatego, żeby zabrać elektorat u Tymoszenko. Później mówiąc o separatystkich nastrojach w Doniecku, przedstawiam elitę proeuropejską. Nie wiem, ostatnie lata po prostu nie zauważyłam takiego nastroju separatystkiego, a powiem o tych opresji, że no prasa po prostu potrafi zrobić z malutkiego wydarzenia na 10 osób wielkie wydarzenie i głośne na cały kraj i na wspólnotę europejską. Powiem, że na przykład wygląda tak, że byłam w tym roku na paradzie do Dnia Zwycięstwa, Dnia Perymochy, jak u nas mówią, w Symferopolu i tam w ogóle, tam przysutnie ten nastrój separatystki na całej parady, na dwa dni nie było żadnej flagi ukraińskiej i to wygląda po prostu strasznie, aż ciarki chodzą i no i strasznie po prostu nawet dostać torebki tą flagę ukraińską. O tym, co mówimy dzisiaj, to chciałabym dodać taki komentarz, że mówimy raczej o czymś bardziej związanym z polityką, polityką wielką między krajami, o geopolityce mówimy, ale powiem, że to nie dotyczy obecnie obywateli, czyli narodowość Ukrainy. Jest tak, że mamy wielu innych problemów i jest tak, że ludzie po prostu nie potrafią zrozumieć nawet o czym mówią politycy w telewizji, dla tych oni jest takie dalekie od tego. Najpierw jak mówimy o tożsamości ukraińskiej, o społeczeństwie obywatelskim, mówimy o wartościach. I trzeba powiedzieć, że nigdzie tego nie schowamy, że na razie Ukraina jest na tych pierwszych schodkach, na tym poziomie tej takiej piramidki wartości ludzkich Marlowe, że po prostu teraz jest tak, że dla tych ludzi, dla obywateli Ukrainy wartością numer jeden jest ich ekonomiczny stan i warunki życia. I dlatego myślę, że rzucamy się i polityki tak samo uzależnione od kapitału, od polityka jest uzależniona od oligarchów, tak? Czyli też jest prowadzona przez biznesy i wielkie kapitały, czyli rzucamy się między Rosją a Unią Europejską, dlatego że szukamy po prostu lepszych warunków życia. To jest moje takie zdanie. Tak, możliwe, że przeżycie. I drugie, co chciałam jeszcze powiedzieć, to już tak bardziej jest ten krzyk młodej duszy, że musimy zwrócić uwagę na to, że społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie, również jak istnieje, albo mam taką dużą, głęboką, duży, głęboki kryzys, ale ma jeszcze takie, jakby podzielony jest. Jest tak, że teraz mamy na Ukrainie trzy takie grupy społeczne, czyli ta jest grupa, która została tam w tym wieku radzieckim, która chce po prostu tam wrócić, dlatego że było tak łagodniejsze, wygodniejsze. Oni pamiętają te czasy, kiedy byli pewni siebie i pewni dnia dzisiejszego, jutrzejszego. Tak? I druga jest grupa takich ludzi, którzy po prostu za te lata przebudowy, lata 90. po prostu przyzwyczaili się żyć w tym kryzysie. I no, mają swoje takie łazienki, gdzie mają swoje dostatki i po prostu umieją już z tym żyć i nie chcą nic tak samo zmienić. I jest grupa trzecia, raczej takie proeuropejska, albo raczej młode ludzi, albo inteligencja, którzy po prostu no, dążą do Europy i do warunków życia europejskich. I jest tak, że nadal jest ta trzecia grupa, ona jest mniejsza od tych dwóch poprzednich, o których mówiłam wyżej. I jest tak, że jest zadanie tej grupy trzeciej po prostu przerzucić, przyciągnąć na swoją stronę te dwie poprzednie grupy. I to jest bardzo ważne i ciężkie zadanie, jak na mnie. Dlatego po prostu musimy najpierw mówić nie o wielkiej polityce, nie o tym, o czym mówią posłowie albo prezydenci, a o tym, jak się czują obywateli, w ogóle kim oni siebie czują. I później wtedy przyjdzie taki czas, jak przyszedł w czasy Solidarności w Polsce, kiedy po prostu powstało lud, naród, jak jednostka, tak? I nie powiedzieli, czego oni chcą. Do tej pory, jak nie będziemy mieli tego narodu na Ukrainie, to nie będziemy mieli jednej polityki zewnętrznej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zanim udzielę głosu, parę słów o takim wymiarze geopolitycznym. To znaczy mi się wydaje, że tutaj był historyczny dramat w tych ostatnich latach od czasów pomarańczowej rewolucji, która stworzyła niezwykłą szansę dla Ukrainy. O tym była mowa, kapitał między innymi i równocześnie w jakimś sensie sytuacja zewnętrzna uległa daleko idącej degradacji. Jeżeli spojrzymy na tych aktorów głównych, których wymieniano tutaj, Unia Europejska, Ukraina częściowo padła naszą ofiarą, to znaczy samo rozszerzenie Unii. Ja mieszkam, połowę życia spędzam po drugiej stronie, w Europie Zachodniej, to znaczy niechęć do rozszerzenia, również do poprzedniego, czyli naszego rozszerzenia, jest źródłem takiej agresji, mimo to, że to jest kompletnie pozbawione racjonalności, dlatego że są dowody, że ekonomicznie Unia na tym skorzystała. Chociaż nie politycznie, można problemy Unii polityczne też wiązać z tym rozszerzeniem. Natomiast w ogóle mówienie, jak Polacy wspominali o Ukrainie, a to było takie rytualne, Polacy mówili, że Ukraina musi mieć otwarte drzwi, szansę europejską, to było z irytacją, z agresją spotykane prawie we wszystkich krajach europejskich, z wyjątkiem krajów, gdzie dominuje eurosceptycyzm, tradycja pani Thatcher, gdzie uważano, że im więcej wejdzie do tego pokoju, tym mniejsze szanse, że ten pokój pozostanie w stanie używalności, prawda? I to jest do dzisiaj, także to jest paradoks, że w jakimś sensie wojna gruzińska i później zmiany teraz polityczne na Ukrainie zostały przyjęte w ciszy. W ciszy, która jest podszyta taką dwuznacznym zadowoleniem, które nie wynika z jakichś prorosyjskich sympatii, tylko po prostu o problem mniej. To znaczy, że Unia Europejska przy wszystkich problemach gospodarczych teraz, zwłaszcza w czasie kryzysu, wyobrazić sobie, że to nie jest problem Grecji, a w kolejce jest Portugalia, Hiszpania, Włochy, nie wiadomo kto jeszcze, tylko że to może być 408-milionowa Ukraina, to jest horror, prawda? Tego nikt nie chciał słyszeć, tego co Polacy mówili, że powinny być drzwi otwarte dla Ukrainy. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, Po pierwsze, już za czasów drugiej kadencji Busha polityka uległa zmianie. I prawda, te democracy promotion, już o tym przestaną mówić. A już z czasów Obamy to jest oczywiste zupełnie. To znaczy zmieniła się hierarchia priorytetów, geopolityczne priorytety i w tej chwili stąd Russia first, o której Mikola Rabczyk mówił między innymi. To, że teraz trzeba rozmawiać, inna jest agenda. To się może zmienić, ale faktem jest, że wszyscy ci partnerzy dla Ukrainy, chociaż Ukraina sama nie spełniła warunków koniecznych, prawda, dla tego, żeby móc się znaleźć na przykład w Unii Europejskiej, czy zwiększyć, prawda, szanse, ale wszyscy partnerzy w jakimś sensie ich zainteresowanie, stopień zainteresowania uległ niestety zmniejszeniu, to oczywiście może się zmienić, bo to są cykliczne też procesy. Ja na tym zakończę i poproszę w odwrotnej kolejności. Andrew, this time you will be first.
Thanks again, Alec. Well, many questions. I won't have time to address them all, but in some kind of order. Mikola asked about the Schroederization of Western Europe. Well, it would be very easy to paint a pessimistic picture that we have currently the Spanish and Belgian presidencies of the EU, who, to be fair, have been somewhat communautaire in keeping issues like the Eastern Partnership alive, but clearly have no natural interest in the East. With the global economic crisis, it is often argued that the voice of New Europe, the new member states, the post-204 member states, are preoccupied more with their own problems and their voice in Brussels is somewhat less. That's also true of the Southern Rim, which is now perceived as the pigs, you know, the collective basket cases. And so some argue that Europe is collapsing back to France and Germany, who are, of course, Schroederist, preeminent Schroederists, and arguably are being joined by new pragmatists, Sweden and the UK in particular. Sweden has ditched its objections to Nord Stream. The UK ritualistically still talks about the Litvinenko affair, but we too talk about a new pragmatism. And I won't comment about Poland, but clearly Russia hopes to sort of push Poland in this direction too. But there is a counter argument. One is that the January gas crisis in Ukraine gave a big push to reform of the internal energy market. Many people in Brussels called it the great experiment. It showed what each individual country's energy security needs, lacks, strengths and weaknesses were. And there has been some progress in that direction, although in a typically EU way that slowed down rather in 2010. But as a kind of 10-year agenda, that's very ambitious in terms of interconnections, LNG, the kind of reforms that will make it increasingly less relevant where gas comes from, which is the main cause of Schroederization, if you like. Second qualification is that this kind of new consensus is actually quite proactive. It's not about Schroederization, which is a problem within the EU, but it's an attempt to project policies onto Russia. The idea of a partnership for modernization, being the key slogan, it probably won't work, but it's very much about projecting EU ideas and values into Russia. And finally, the idea that France and Germany are in the driving seat, I think, is false. The Eastern Partnership is the preeminent example of a policy that was launched by Poland and Sweden. Germany and France often go along with things in the end if they have to. So this idea of a kind of Schroederistic core that is Russia friendly is a kind of quasi-truth, but it sort of ignores the kind of complexities around it. German and US foreign policy. Well, in the election campaign last year, the FDP
talked a lot about a more balanced Ostpolitik, as they called it, balancing this kind of traditional Russia first German approach with a greater consideration of the interests of the other Eastern European states. And that's clearly a trend to watch, but it's, I mean, the FDP isn't making as much impact on German policy, on foreign policy in general, as might have been hoped when they took over the foreign ministry. The CDU hasn't shifted very much. Clearly, business interests still determine Ostpolitik on the whole. On the US, with the global economic crisis and with Obama, you very clearly have a new realpolitik, which is all about priorities and hard bargains. If you're part of the solution, great, America likes you. If you're part of the problem, America pays attention to you. If you're neither, then you're way down in fourth or fifth place. America can trade with Russia also. It can do deals from this kind of position of offshore balancing. And I think the EU is right to be fearful that from that kind of position, America doesn't pay attention to the kind of short-term problems of neighbours that we obviously have to. Russia isn't a neighbour, apart from, even though Sarah Palin can see Russia from her house. On the Black Sea Fleet, well, a couple of things to add to the discussion. I haven't seen any information to confirm whether or not the Ukrainian side asked about exactly what ships Russia would have the right to base. Maybe I'm ignorant, but it doesn't seem to be in the public domain. And surely an intelligent negotiation would have involved discussion of those questions, particularly if Russia plans to upgrade its fleet from France and elsewhere. Clearly, with or without that, the basing agreement has geopolitical consequences. The Georgia War showed that the Russian army may not be strong in absolute terms, but clearly in relative terms it can easily defeat the likes of Georgia and any other conceivable power in the Black Sea, apart, of course, from Turkey. So that the sea will remain a condominium of the two. Elsewhere, I once compared the Black Sea Fleet to Russia's East India Company. For those of you who know British history, the East India Company was a trading organisation that somehow became a state, accidentally, allegedly. The analogy being that the Black Sea Fleet is much more than a naval operation. It more or less openly funds out of its back door political parties and NGOs in Crimea. So if the fleet remains, so do the GRU and so do those kind of special operations. So via the fleet, Crimea is a means of influencing politics in the rest of Ukraine. So a related question, what does Russia actually want in Ukraine? It wants a sphere of influence, but very much in a post-2004 Orange Revolution and a post-2008, i.e. after both Georgia and the global economic crisis variant, which was best defined, I think, by Medvedev's very indicative open letter last year, which was extraordinary in many ways, but it very clearly showed what Russia wants, which was to isolate Yushchenko and see him roundly defeated. They got that. But conversely, to kind of define the limits of the permissible debate for the rest of the political spectrum. Again, they seem to have been quite successful in that. Russia has geopolitical aims, the Black Sea Fleet mentioned, keeping NATO out of the region. The whole of the Eastern Partnership is also important. Maybe the EU too, in a different way. It's very interesting how prominent Ukrainization is in
Putin's vocabulary as a negative term. Russia doesn't need Ukrainianization, which means burdak, chaos, too much political struggle. So Russia certainly doesn't want a successful Europeanized Ukraine, if that is an alternative model, undermining its own rationale for sovereign democracy, etc. Kulturpolitik is important. Whether right or wrong, Russia took the Russian elite at least took genuine offence from the kind of politics of history that we've had in recent years. And in no particular importance, in no particular order of importance, I'll finish with the most important, which is Russian capital. That Russia wants to do business in Ukraine. In fact, I still stand by the argument that Putin preferred Tymoshenko in a kind of slightly bizarre version of Mrs. Thatcher's phrase about Gorbachev. She was someone he could do business with. That was very clear. And one only has to look at the prominence of the nuclear issue in current negotiations, in which Putin and Sechin have a direct personal interest. That reminds me of one thing I forgot about America. If you're either a problem or part of the solution, America pays attention to you. Ukraine did do one very important thing, which was providing Obama with the only good headlines from his non-proliferation summit recently, which is exactly the kind of politics that plays well in Washington. But what Ukraine plans to do with that, I don't know. It doesn't seem to be leading anywhere at the moment.
Дякую. Так, дуже побіжно по всіх темах, які зачепилися. Познижся на газ. Багато хто дискутуючи навколо цієї теми, забувають, що це не є предмет угоди. Знижка на газ формується рішенням уряду Російської Федерації. Тобто це урядове рішення. Якщо завтра буде не Путін там, чи не Медведєв, а якийсь інший російський урядовець, він теоретично може зменшити, збільшити і так далі знижку на газ. Це важливий момент, що земля віддається за однією угодою, а знижка на газ за іншою. Це важливий момент. Інший момент з газом пов'язаний, більше про газ не буду. При попередніх урядах, і про Ющенко, і про Тимошенко, і так далі, при Ханурові, була політика спрямована на зменшення споживання. Про це от колега говорив. Янукович погодився не просто підписати, а ще й збільшити споживання чи купівлю газу на 3 мільярди кубів. В Україні економіка серйозно впала. Куди вони подінуть ці зайві 3 мільярди, за які треба заплатити цілком реальні гроші, незрозуміло. Є питання про можливий реекспорт. Що, можливо, корупційна складова цієї домовленості полягає в тому, що українська влада, купуючи надмірно російський газ, буде його реекспортувати його. Можливо, в цьому є особистий інтерес там, людей з оточення Фірташа і міністра палива енергетики Бойка там, і так далі, і так далі. Можливо, в цьому. Тобто, я розумію, що не свята Тимошенко підписував попередню угоду, але в цій угоді є так само мало національних інтересів і дуже мало, насправді, газу, є просто гроші, які треба перерозподілити. Було дуже гарно сказано про те, що, пан Гарань сказав, про те, що в 20-х роках більшовицьким методом було дуже добре, успішно, буквально за 10 років проведено українізацію. Це правда. І не тільки на території теперішньої України, але це було на території частини Воронізької області, на Кубані і так далі. В один день постановою, вона відома всім, хто цікавиться, ця українізація була припинена у зв'язку з загостренням соціальної класової боротьби. Тобто класова боротьба була ув'язана з українським питанням. Так і в нинішніх умовах перемога Януковича при владі президента всієї України відразу означає деукраїнізацію тих процесів, які вже йшли. Міністр Табачник, про нього вже стільки сказано, не буду говорити, але це просто це клінічне призначення. Віце-прем'єр Семеноженко, який говорить спочатку, що Україна приєднається до Союзу Росії і Білорусі. Потім це дезавуюється. Але зрозуміло, що він говорив не випадково, це було зондаж громадської думки. Громадська думка сказала, ти що, зовсім? Ну, вони від'їхали відразу на визначені позиції. Наступне. Він заявляє, що українізація кінематографу не дала позитивних результатів. Це позиція російського чиновника в Україні. Це не є український чиновник, який навіть дбає за ті закони, кволі, які є. Останнє. Планується, вже запланована деукраїнізація радійного простору. І зараз існує норма про 50% українського національного продукту. Причому в національний продукт може бути продукт там, кримсько-татарською, російською чи іншими мовами, зроблений в Україні. Зараз ця норма буде скасована. Національна рада з питань телебачення радіомовлення, яка була таким запобіжником таким, вона зараз абсолютно під контролем Януковича, вони це рішення приймуть. Раніше це рішення не довиконувалось. Тепер воно просто буде скасовано. Та чи треба говорити, що української мови і українського продукту буде менше? Ну, це не треба говорити. Українська книжка. Зайдіть в будь-яку книгарню, особливо на Сході. Я дуже часто буваю в Миколаєві, я там жив багато років. Є багато нових мережових книгарень, російських книгарень. Значить, там українська книжка займає менше місця, ніж, я думаю, що в будь-якій польській книгарні займає, наприклад, англійська книжка. Ну, але кількість англомовних в Польщі, я думаю, суттєво менше, ніж кількість україномовних в Україні. Це така, знаєте, маленька поличка, на якій написано книжки українською мовою. Так, знаєте, як для есперантистів. Ну, якщо хтось цікавиться, то може і таке почитати. А десятки тисяч найменувань, десятки тисяч, бо це книгарні на 2-3 поверхи. І це питання, тому що видати книжку про історію нашої спільної колишньої держави, там про Сталіна, або що російською мовою, можна видати 200-тисячним накладом, її ціна буде 15 гривень, книжка українською мовою через економічні відносини в Україні буде коштувати в 2-3 рази вище. Донецька Русь про сепаратизм. Це є така маргінальна група, очевидно, ви бачили фотографію якраз з їхнього мітингу. Це дійсно маргінальна течія, вона не представляє інтересів донеччан. Питання в іншому, що сама політика теперішньої влади на деукраїнізацію, вона призводить до провокації маргінальних, радикальних течій. Дуже довго не було видно таких організованих російськомовних. От тепер рух «Російськомовна Україна» організовує провокативну виставку в Українському домі, в такому дуже символічному місці, про польські і єврейські жертви ОУН-УПА на Волині. Ну, це була відома така подія, яка закінчилась побиттям націоналістів і журналістів, які намагались знімати і протестувати. Це організовано було середовищем польських красов'яків і прямої агентури Москви в Україні. Це такий депутат Володимир Колесниченко, який член партії, фракції партії регіонів, який представляє місто Герой Севастополь і так далі. Це надзвичайно небезпечна тенденція, коли нас б'ють в Україні водночас голосом першого російського телеканалу і рішеннями парламентської асамблеї Ради Європи. Бо тут виникає питання, що от такісь, які українські націоналісти, от там Бандеру протягують. Я був адвокатом Степана Бандери в проєкті «Великі українці». Не тому, що я націоналіст, бо я не є націоналістом, я людина зовсім інших переконань. Просто так сталося історично, оскільки я мусив цю роль суспільно відіграти. Я вам скажу, я проїхав по всій Україні. Бандера переміг практично в усіх областях України. Це правда. Ну, от повірте, давайте зараз цифри показувати не буду, повірте мені на слово. Було 6 видів голосування. СМС, безкоштовний телефон, платний телефон, анкета в газеті, скриньки на вулицях і в деяких установах, в банківських, різних міст України. Бандера переміг всюди. Це, я не кажу, що це добре, це є факт. і з цим треба жити. Бандера переміг не тому, що українські сучасні, молоді, активні, ну не тільки молоді, але активні люди є націоналістами, пам'ятають про війну і так далі. Ні, це була така собі шпилька неефективній українській владі Ющенка-Тимошенко, які прийшли у владу під патріотичними гаслами, а почали ділити газові гроші. Прийшли, пообіцяли чесно виконувати обіцянки, зроблені людям, в підсумку зрадили своїх виборців. Це був такий протест. І очевидно, що внаслідок цієї кампанії проти Бандери сила цього персонажа виростає набагато більше, ніж вона насправді мала бути відзначена в українській традиції. Я вам скажу, що надзвичайно багато зараз є запитів від українських університетів різних міст. Прохання показати той фільм, який я зробив про Бандеру, який в Варшаві, зокрема, знімався. Тут на вулиці Фоксаль 3 там був зроблений початок цього фільму і відоме місце. І так далі. Зараз в університетах, попри політику держави, студенти і навіть викладачі просять показувати і презентувати цей фільм, вже попри те, що вже я давно не працюю на тому каналі, і нібито 2 роки для одного того самого фільму забагато. Є величезний попит. Книжки про українських націоналістів, про історію ХХ століття виходять надзвичайно маленькими тиражами, накладами. І говорити, що суспільство добре знає, хто такий Бандера і за що його варто любити або ненавидіти, не можна. Тижнів 2 тому на львівському телебаченні був 3-годинний марафон, присвячений Бандері, і якраз Бандері не герою, тобто, бо якраз це збіглося з рішеннями донецьких, як ви розумієте, судів про те, що Бандера, а тепер згодом і Шухевич мають бути позбавлені звання героїв. І от там була зроблена така нарізка відео, звернень людей, яких ловили у Львові прямо під пам'ятником Бандери і питали, хто такий Бандера. Я вам скажу, більше половини людей говорили такі дурниці. Вождь УПА, який боровся в лісах за незалежну Україну. Бандера. І це питають людей у Львові прямо під пам'ятком Бандери. Люди у Львові живуть в полоні міфу, що це наші хлопці, а це не наші хлопці. Але цього недостатньо для того, щоб зробити висновок, чи він має бути в підручнику, чи має стояти йому пам'ятник, чи ні. Ще дуже цікавий момент. Оскільки ми проводили голосування по всій Україні, але в 20 містах дуже конкретно, це був Харків, Донецьк, Миколаїв, Сімферополь, Бахчисарай, я називаю тільки Схід наразі, тобто в дуже багатьох містах. Я маю дані по голосуванню по великих українцях, по кожному місту конкретно. Так я вам скажу, що крім того, що Бандера є в кожному місті, але в Донецьку, в десятці, нема жодного донецького історичного діяча. В Харкові, в десятці, є один харків'янин, Григорій Сковорода, який є у всеукраїнському списку, тобто який сприймається всеукраїнським мічом. В Сімферополі нема жодного кримчанина. В Одесі нема жодного одесита. Тобто я кажу про те, що у цих людей на Сході нема своїх героїв. Тобто є радянські символи, ми думали, напевно, в Чернігові там згадають якихось партизанських ватажків. Ми думали, що на Сході Стаханов чи Артем зрештою. Ні, їхнє місце займає Ленін. І в загальному списку 100 великих українців Ленін має 49 номер. Більше, ніж всі гетьмани, майже всі гетьмани і так далі, і так далі. Це говорить про те, що Схід голосує за того, який стоїть на площі. Оскільки в Україні 30% людей називають себе за, якби був така графа в перепису, радянські, 30% людей себе ідентифікують з Радянським Союзом, радянські, то відповідно вони і голосують за радянських лідерів. А в радянській ідеологемі нема двозначностей, є або наш, або не наш. І тому, коли з Заходу і з Польщі відбуваються голоси щодо Бандери, це б'є по початках політики пам'яті, спрямовані на існування в ній і. Тобто і Бандери, і тих, хто боровся з бандерівцями. Але боровся з бандерівцями, ні, не з бандерівцями, хто боровся за Україну в радянській армії. Бо очевидно, що Іван Кожедуб чи повстанський генерал Ковпак – це є герої України в тому сенсі, що в їхній системі цінностей Україна була цінністю, і вони за неї боролися в складі радянської армії. І останнє, було сказано така цікава паралель про Гонконг, як Севастополь і Гонконг. Не забуваємо, місто Севастополь не є базою Чорноморського флоту. В українському місті Севастополі є база, яка займає якусь частину, зараз в відсотках не готова сказати, але малу частину відносно міста. Відповідно, всі решта громадян, зокрема ті тисячі, які працюють на підприємствах Чорноморського флоту, вони є українськими громадянами, мають виконувати українські закони. Пан Вілсон правильно сказав, що насправді це не флот, це просто російське державне утворення на території України, яке має друкарню, яка друкує газети і журнали, і книжки дешевше, ніж друкують державні друкарні України, бо мають для цього відповідні кошти. І відповідно, проросійська пропаганда або російська пропаганда просто в Криму має можливість бути дешевшою за визначення. Значить, 20 тисяч людей наразі працюють на підприємствах Чорноморського флоту громадян України. Настільки, це, хто був в Севастополі, в Криму, розуміє, що 20 тисяч – це дуже мало. Розвиток туристичної, транспортної і іншої інфраструктури дасть роботу набагато більшій кількості людей. Звичайно, цим треба займатися, і не можна сказати, що завтра флот піде, а післязавтра ми будемо думати, що зробити з цими людьми. Звичайно, їх треба перевиховувати і так далі. І остання просто крапка, як на складі все складно в Севастополі. Сюжет українського телебачення якраз про ці події. Цікавий сюжет, бо в центрі сюжету одна родина. Віце-мер Севастополя, людина, яка знаходиться на державній службі, бо там міська держадміністрація, бо він держчиновник, він герой. Його донька, яка працює, служить, точніше, вона не працює, служить в російській армії, тобто в неї шеврон, російський прапор, і її рідний брат, тобто його син, який служить в ВМС України. І вони розповідають про те, що як же ми можемо, як флот піде, то що мені доньку втрачати і так далі. Тобто оце ситуація, коли ці 20 тисяч людей є роблять заручниками 100-тисячне населення Севастополя, кілька мільйонів населення Криму і 46 мільйони населення України. І тому я сказав про цю ідею поговорити про децентралізацію не з метою спровокувати нездорову дискусію, а просто подумати, чи такою ціною, бо зрештою, коли я кажу про дезінтеграцію, я кажу реально про Крим, а не про Донецьк. Тобто я все-таки переконаний, що рівень культури політичної громадянської зрілості в Донецьку достатньо високий, що розуміти, що Донецьк – це Україна. Коли стане питання, вони це чітко проартикулюють. Бо зараз українці в Донецьку все-таки відчувають себе упослідженими. Відповідно, коли стане питання або-або, вони змушені будуть активніше себе поводити, знову ж таки, в рамках громадянської української нації, власне, іншої можливості у нас і бажання такого нема. Дякую.
Dziękuję bardzo. Ola Chmielik, bardzo proszę.
Dziękuję. Rozumiem, że powinnam już arcykrótko, wobec czego spróbuję dosłownie w kilka punktów, kilka elementów. Po pierwsze, jeśli chodzi o to, o co, jaki jest cel rosyjski. Dla mnie jest sprawą oczywistą. Jest to собиратели русских земель. I tutaj nawet nie ma co mieć żadnych wątpliwości. To się odbywa w sferze ekonomicznej, to się odbywa w sferze politycznej i to się odbywa w sferze symbolicznej. Ponieważ na sprawach ekonomicznych znam się słabo, a było powiedziane już stosunkowo dużo na ten temat, więc tę sferę pominę. Zatrzymam się chwilę na sferze symboliki. Otóż bardzo szybciutko, znowu tutaj przywołam postać Dmytra Tabacznyka, jedną z decyzji w ciągu pierwszego miesiąca było wprowadzenie wspólnych podręczników metodologicznych ukraińsko-rosyjskich. To jest sfera symboli, to jest jedna z decyzji, ale poprzedziła tę decyzja o tym, w jaki sposób i instrukcja, w jaki sposób ma być obchodzona 65. rocznica zwycięstwa. Bynajmniej nie w II wojnie światowej, tylko w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. To w sferze symbolicznej rozumieją Państwo, co mam na myśli. W sferze politycznej prawdopodobnie powinnam się mniej wypowiadać, ale mimo wszystko powiem. W 2004 roku pojawił się taki bardzo zabawny artykuł, w którym przywołano anegdotę o tym, jak w kawiarni kijowskiej siedział sobie jakiś obywatel rosyjski z Moskwy i kelnerka natychmiast go zapytała, wy z Moskwy? A człowiek bardzo się zdziwił, po czym to poznała? No po tym, że ma po prostu paszport przy sobie w kieszeni. No więc chciałam powiedzieć, że kolejna interesująca decyzja Ministerstwa Transportu jest powrót do imiennych biletów kolejowych, co oczywiście było rzeczą obowiązującą również w 2004 roku i bardzo ułatwiało ewidencję osób, które się przemieszczały w różnych kierunkach, zwłaszcza na pomarańczowy Majdan. To jeśli chodzi o takie drobne, że tak powiem, elementy tego portretu. Natomiast jeśli chodzi o rysę główną, wydaje mi się najgłówniejszą, to jest umiejętność, znaczy udało się przeprowadzić operację nadzwyczajną, to znaczy zmarginalizować demokratyczną opozycję i przypisać jej profaszystowskie tendencje. To jest projekt niesłychanie skutecznie działający przeciwko ukraińskiej opozycji i to jest to, co my w Polsce nazywamy Zagombrowiczem przyprawianiem gęby. I to się udało i udało się to zrobić z wydatną ukraińską pomocą. Wiadomo, czyjego dekretu i wiadomo, w jakiej sprawie. Jeśli chodzi o sprawę integralności Ukrainy, znowu uważam, że to jest kwestia absolutnie zasadnicza i ja widzę szaloną różnicę pomiędzy sposobem mówienia o tym w roku 93, w roku 2000 i w roku 2010 i jestem szczerze mówiąc bardzo zaniepokojona tym, co usłyszałam dzisiaj w trakcie tej dyskusji. I wreszcie na sam koniec. Propozycja Partnerstwa Wschodniego, która pojawiła się jako rodzaj interesującej propozycji, no wciąż oczekuję na wdrożenie, że tak zawieszę głos. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Chciałbym serdecznie podziękować naszym panelistom.